Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witamy również pana Jarosława, który realizuje audycję, i naszych gości związanych z miesięcznikiem Tak Rodzinie. Jest ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Szczęść Boże wszystkim.
Nie pierwszy raz zresztą już u nas właśnie, ale pierwszy raz z takim tematem. Ale do tego przejdziemy. I są również małżonkowie, państwo Beata i Tomasz Stróżanoscy, którzy są autorami aktualnie rocznego cyklu o duchowości małżeńskiej w miesięczniku Tak Rodzinie.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
I tak jak i ja, związani od wielu lat z domowym kościołem w Toruniu, także posługiwali szereg lat jako para krajowa domowego kościoła. Macie dzieci?
Mamy dwoje dzieci, 22-letnią córkę, 15-letniego syna.
I drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy taki pierwszy temat styczniowy w 2017 roku, a więc nie jakiś śmiertelnie poważny, ale tym niemniej bardzo ważny w rodzinie, dotyczący wychowania, savoir vivre, w podtytule Poradnik o dobrym wychowaniu. A, ja tu od razu czytam książkę, którą mam przed oczami, bo ksiądz dr Janusz Stańczuk, całkiem poważny kapłan, a pisze o dla dzieci bajki również. I również już to jest kolejne wydanie takiego podręcznika, już duże, większe. O, właśnie zachęcam tych, którzy mają internet, słuchaczy, by za chwilę już pewnie się ukaże nasze zdjęcie, jak również zdjęcie okładki książki. Także można sobie będzie obejrzeć, a jak się wejdzie na Tak Rodzinie, na stronę internetową, bo też takowa jest, prawda, księże?
Tak, tak, mamy na Facebooku, oczywiście mówimy o stronach facebookowych w tej chwili.
Także można znaleźć i sobie poczytać więcej, bo na temat książki rozmawiać nie będziemy, bo to była reklama, natomiast na temat właśnie wychowania, tak. No i tutaj znane, powiedzmy, na Pomorzu określenie Kinderstube, które mi się osobiście nie podoba, bo takie niemieckie, ale dobre wychowanie, ale właśnie dlaczego, jeżeli mogę spytać księdza, taki właśnie tytuł francuski?
Są dwa powody. Po pierwsze, ten tytuł jest rozpoznawalny na całym świecie, savoir vivre. Dosłownie to jest sztuka życia, w domyśle sztuka dobrego życia, pięknego życia, szlachetnego życia. Oczywiście są też pewne polskie sformułowania, ale stwierdziliśmy, że żadne z nich tak nie oddaje dobrze intencji tej książki. Po polsku mówimy o dobrym wychowaniu, dobrych manierach, o etykiecie, o protokole, ale to jest wszystko troszeczkę zawężenie. W tej książce chodzi o ukazanie tego, co Antoni Czechow kiedyś powiedział, że w pięknym człowieku wszystko powinno być piękne. I ciało, i twarz, i dusza, i umysł, i słowa, i ubranie. I dlatego ten tytuł Sztuka Życia uznaliśmy za najlepszy, bo on obejmuje całe życie i całego człowieka.
A ponieważ my, jako dzieci Boże i obywatele, przyszli obywatele nieba, mamy być piękni w każdym wymiarze, więc jak najbardziej temat pasuje do audycji dla małżonków i rodziców. Zresztą niby adresowana książka dla dzieci, ale myślę, że i rodzice też by dużo skorzystali, gdyby tak się dobrze przyjrzeli, bo w rezultacie wychowanie to przecież nie polega na gadaniu, tylko na dawanie dobrego przykładu.
Zgadzam się z panem i wielu rodziców po cichutku przyznało mi się, że zanim dało tę książkę dzieciom do czytania, to sami przejrzeli sobie, przypomnieli pewne rzeczy, uzmysłowili i troszkę niektórzy nawet pewnie zmienili swoje życie. Jest to ważne. Temat jest oczywiście taki troszkę już karnawałowy, świąteczny, ale przypomnijmy sobie, że wszystko, co my chrześcijanie robimy, ma nas doprowadzić do zbawienia, czyli uświęcić. Również ta sztuka dobrego życia, sztuka zachowania, bo dobre maniery, savoir-vivre, nie jest celem samym w sobie. To chyba na początku chciałbym powiedzieć. To jest pewne narzędzie. To jest pewne narzędzie, które ma nas do czegoś doprowadzić. Będziemy ten temat dzisiaj rozwijali. Nasz wielki wieszcz Norwid powiedział kiedyś, że niektórzy ludzie nie wiedzą, że dobre maniery kosztowały ludzkość wieki pracy. I my z tego dzisiaj korzystamy. Wykorzystujemy to i cieszę się, że taka książka powstała przy pomocy wielu osób. Rzeczywiście oddźwięk jest duży, więc dla mnie jest to najlepsza nagroda.
Już nie będę księdzu przeszkadzał. Proszę wprowadzić nas w temat, byśmy mogli podjąć rozmowy ze słuchaczami potem.
Nie wiem, od czego zacząć, bo jest wiele pięknych spraw związanych z tą rzeczywistością. Ale może zacznę od takiej anegdoty jednej z moich ulubionych. Kontynuując ten temat, dlaczego piękne życie, a nie tylko dobre maniery. W XIX wieku żył taki kardynał Newman, Anglik, urodzony w kościele anglikańskim. Taka wschodząca gwiazda kościoła anglikańskiego, niezwykle inteligentny człowiek, w pewnym momencie postanowił zniszczyć kościół katolicki, wykazując jego herezje, błędy. Szukał w starożytnych źródłach. Im dłużej szukał, tym bardziej dochodził do wniosku, że to jednak kościół katolicki jest tą łodzią, może spróchniało, może gdzieniegdzie przeciekającą, ale jest tą łodzią, którą Chrystus zostawił, aby ludzi zbawić. I przeszedł do kościoła katolickiego. Taki znany konwertyta, kardynał Henry Newman. Przyjaciele, znajomi zareagowali różnie, jak to w takich wypadkach. Niektórzy wykreślili go z notesu, inni jeszcze z nim rozmawiali, zadając pytanie, słuchaj, no po co ci to było? Czego ci brakowało u nas Anglikanów, że poszedłeś do katolików? On cierpliwie tłumaczył, między innymi podawał taki przykład, zobaczcie na ideały. U nas w kościele anglikańskim ideałem człowieka jest dżentelmen, człowiek dobrze wychowany, a w kościele katolickim ideałem człowieka jest święty, człowiek, który jest nie tylko dobrze wychowany, ale i kochający świat i Boga i ludzi. Mówi. A my zaniżyliśmy ideały, mówi. Mi tego brakowało. I dlatego w tym naszym chrześcijańskim rozumieniu dobre wychowanie to jest coś więcej niż maniery, niż etykieta, niż protokół. To jest ogólnie empatia, życzliwość, miłość ukazywana innym ludziom. I to dobre wychowanie jest tutaj tylko narzędziem do uświęcania siebie i świata wokół nas.
Tak. I teraz dlatego między innymi ważne, żebyśmy, my jako rodzice, żeby te sprawy nie były nam obce, byśmy mogli właśnie prowadzić dzieci tą właściwą drogą, jak najprostszą.
Co to znaczy właśnie właściwa droga? Kiedy się przegląda podręczniki współczesnej psychologii, a jeszcze lepiej pedagogiki, to można wynotować, czym jest dobre wychowanie, bo nawet bez tego ducha chrześcijańskiego wielu współczesnych pedagogów widzi, że to nie chodzi tylko o sztukę wiązania krawata czy rozróżniania sztućców na stole. Ja wynotowałem, przeglądając te podręczniki, przynajmniej takich 5 cech, które powinny towarzyszyć dobremu wychowaniu, czy być skutkiem dobrego wychowania. Myślę, że ja przeczytam, powiem Państwu, myślę, że się ze mną zgodzą. Pierwsza to jest uczynność, a więc uczymy przez dobre wychowanie, uczymy dzieci pomagać, dzielić się z innymi, widzieć ludzką krzywdę. Druga cecha to jest wdzięczność. Ja nigdy oczywiście nie byłem rodzicem, ale wiem, że pierwsze słowo, które dziecko opanowuje, to słowo mama. Drugie to już różnie bywa, albo tata, albo baba, zależy kto tam częściej siedzi. Ale trzecie słowo to zbyt często jest takie słowo daj, do siebie. A dlaczego nie proszę, dlaczego nie jakieś inne? To jest właśnie ta wdzięczność, że wszystko otrzymujemy i mamy się dzielić. Trzecią cechą, która przychodzi wraz z dobrym wychowaniem, to jest socjalizacja, a więc umiejętność odnajdywania się w społeczeństwie. Minimum, żeby nie przeszkadzać innym swoją osobą, a najlepiej pomagać, uczyć się pracować, sprzątać. Ja ze zdziwieniem czytałem gdzieś informacje w internecie niedawno, że w Japonii uczniowie sami sprzątają swoje klasy. Nie ma pań woźnych, nie ma obsługi, żeby uczyli się socjalizacji, odpowiedzialności za świat wokół siebie. Czwarta cecha, która przychodzi wraz z dobrym wychowaniem, to jest umiejętność naśladowania dobrych ludzi, wyszukiwania dobrych ludzi. Powołam się na cytat niechrześcijański, bo Konfucjusza, ale bardzo mi się podoba, on jest w tej książce zawarty też między innymi, który powiedział, jeśli widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować, jeśli widzisz złego człowieka, zastanów się nad sobą. I piąta cecha, która przychodzi wraz z dobrym wychowaniem, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. Człowiek źle wychowany w sytuacjach stresowych używa wulgaryzmów, denerwuje się, rzuca czymś tam, krzyczy. Człowiek dobrze wychowany potrafi inaczej reagować. Uczynność, wdzięczność, socjalizacja, naśladowanie dobra i radzenie sobie ze stresem. To jest tych pięć celów, które współczesna pedagogika stawia sobie i które łatwiej jest osiągnąć, wprowadzając jako metodę również dobre wychowanie. Savoir vivre. Natomiast tak bardziej praktycznie, gdybyśmy mieli przejść do rzeczy, jaką przewagę ma człowiek dobrze wychowany nad człowiekiem niewychowanym? Po pierwsze, człowiek dobrze wychowany czuje się bardziej komfortowo w każdym towarzystwie, w każdej sytuacji, bo odpada strach przed gafą, strach przed wykluczeniem społecznym, przed ocenianiem przez innych. Po drugie, szybciej zdobywa ludzką sympatię, uznanie, życzliwość, łatwiej mu jest coś, mówiąc kolokwialnie, załatwić, osiągnąć, łatwiej znaleźć przyjaciół, pracę. Wszystkie badania mówią, że jeśli dwie osoby starają się o tę samą pracę i mają mniej więcej podobne kwalifikacje i osiągnięcia, osoba dobrze wychowana uzyska tę pracę pierwsza. Po trzecie, świat wokół nas jest lepszy, piękniejszy, kiedy wprowadzamy kulturę, życzliwość, dobroć. No i po czwarte, a dla nas chrześcijan to pewnie nawet i po pierwsze, bo najważniejsze, to są argumenty biblijne. Księga Syracha, już w Starym Testamencie, takie ostre słowa, które przytoczę, proszę się tutaj dobrze trzymać, bo mówi tak. Hańba dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to wstyd mu ona przyniesie. No chyba, że ojciec sam jest źle wychowany i się nie przejmuje. Takie zjawiska w życiu społecznym też widzimy. W Nowym Testamencie, w liście do Galatów, w liście do Tytusa też te myśli są powtórzone. Jako taki argument też może, pisząc jakąś pracę, gdzieś znalazłem takie badania. W Niemczech istnieje Instytut Demoskopii Wallensbach na południu Niemiec. To jest taki jeden z większych instytutów, który prowadzi badania w Europie. I od kilku dekad też badają preferencje wychowawcze rodziców w Niemczech. To jest, powiedzmy sobie szczerze, społeczeństwo w tej chwili zdechrystianizowane, może i humanistyczne, ale już bardzo mało chrześcijańskie. I oczywiście wśród tych 10 najważniejszych rzeczy, które niemieccy rodzice chcieliby wpoić swoim dzieciom, są różne. Tolerancja, siła przebicia, oszczędność, przyjaźń, zdrowy tryb życia, rzetelna praca. Ale od kilku dekad niezmiennie, i to z wynikiem 70-80%, ponad na pierwszym miejscu jest zawsze uprzejmość i dobre wychowanie. Że to jest najważniejsze. Więc nawet w takim społeczeństwie zdechrystianizowanym jak Niemcy widać jednak tęsknotę za troszkę takim jednak lepszym, szlachetniejszym, piękniejszym życiem. Nam daje to Chrystus poprzez miłość, poprzez życzliwość. Ale tam, gdzie nawet już nie ma Chrystusa, mimo wszystko ta tęsknota pozostała, żeby świat wokół siebie czynić lepszym, piękniejszym i szlachetniejszym, żeby ludziom się kulturalniej, czyli przyjemniej na tym świecie żyło.
To wszystko jest szkoła. Ktoś to opracował, to są wieki zdobyczy, że tak powiem, kultury, a teraz my jako rodzice powinniśmy się z tym zapoznawać, żeby być dobrym przykładem, świecić tym przykładem wobec naszych dzieci. Nie strofować, tylko dawać dobry przykład. Pierwsze.
Tak, to takie są trzy złote zasady dotyczące życia, ale to nie tylko życia rodzinnego. To także dotyczy wychowawców, nauczycieli, kapłanów, które trzy złote zasady, które mówią, w jaki sposób od urodzenia a nawet i przed urodzeniem, można powiedzieć to całkiem poważnie, w jaki sposób przekazujemy dzieciom to dobre wychowanie. To, co pan słusznie powiedział, to jest nawet poza tą klasyfikacją, że trzeba pokazywać własnym przykładem, bo pierwszą rzeczą, którą dziecko odkrywa w życiu, to jest właśnie to niekonsekwencje i rozdwojenie wśród rodziców, że im wolno, jemu nie wolno, albo mamie wolno, tacie nie wolno. Natomiast trzy takie rzeczy podstawowe, które też każdy podręcznik podkreśla, to jest prośba, by po pierwsze w stosunku do dziecka używać zwrotów grzecznościowych, nawet do własnego małego dziecka. Ojciec Święty Franciszek przecież bez przerwy to powtarza, że w domu codziennie powinny padać te słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Rodzice w stosunku do siebie, ale również w stosunku do dzieci. Po drugie, dziękować dziecku za pomoc, za najmniejszą, za dobre zamiary, nawet jeśli nie wyszły, ucząc wdzięczności. I po trzecie, jeśli to możliwe, żeby dziecku swoje wybory, swoje zachowania, oczywiście na tym poziomie czy tym językiem, które są dla niego dostępne, żeby jak najrzadziej używać argumentu: ma tak być, bo ja chcę, bo ja jestem dorosły, bo ja wiem lepiej, bo ja proszę. Dziecko ma prawo rozumieć, dlaczego takie, a nie inne są wybory czy zachowania w świecie ludzi dorosłych, i cierpliwość, życzliwość w tłumaczeniu to jest też jedna z oznak dobrego wychowania. I to później oczywiście rzutuje to, co mówiłem, człowiek pokorny, człowiek grzeczny, pięknie mówiący, proszący, więcej wyprosi. No pamiętamy chyba wszyscy biblijną historię Abrahama, który przyszedł, prawda: Panie Boże, no słyszałem, że to miasto to ma iść na zatracenie, będzie dziura w ziemi, będzie... Ale gdyby się znalazło 50 sprawiedliwych, to może by się ocalił. No jak będzie 50, ale jak później pięknie Abraham z Bogiem rozmawia, uparcie, ale pokornie: racz się nie gniewać, ja cię bardzo przepraszam, ale jeszcze raz zapytam, a gdyby tam 20, no nie denerwuj się, tak na spokojnie, przepraszam cię, że w ogóle tutaj, ale gdyby tak 10, prawda? I Abraham to, co chciał, utargował, wyprosił. No, że się nie znalazło tam tych 10 sprawiedliwych, to już nie jego wina, ale on swoją postawą bardzo pięknie wyprosił Boga to, na czym mu zależało. To jest piękny przykład.
Tak, chciał ratować.
Ale zrobił to z kulturą, z gracją, z wyczuciem. Nie na zasadzie jakiejś tam kłótni z Bogiem czy wyszarpywania, tylko jak najbardziej tutaj w zgodzie z protokołem dyplomatycznym na najwyższych szczeblach.
Proszę bardzo, bo czas nam leci, ksiądz ma tu przygotowane, także ja nie chcę, że tak powiem, burzyć tutaj tego konspektu księdza.
Chciałbym zaprosić rodziców oczywiście do studiowania też Biblii. Czasami warto wziąć Biblię pod kątem tego, jak ona często przypomina, że takie cnoty jak życzliwość, jak dobre wychowanie są naprawdę dla ludzi niesłychanie ważne. I w księdze Syracha, i w księdze Tobiasza, która jest taką piękną księgą o małżeństwie, o rodzinie, kiedy Tobiasz, żegnając swojego syna na drogę, daje mu cały zestaw przykazań i mówi: uważaj na siebie, mój synu, a całym swoim postępowaniem dawaj dowody dobrego wychowania. I wtedy w księdze Tobiasza pojawia się to słowo tak dzisiaj popularne. Mamy przykład Chrystusa, który uzdrawia 10 trędowatych i tylko jeden wraca. Oczywiście Chrystus nie domaga się wdzięczności, podziękowań, ale ten jeden wrócił, podziękował, Chrystus to docenia. Tamtym taką leciutką przyganę daje. No, czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Gdzie jest tych 9? Więc nawet Bóg docenia to, że człowiek potrafi być dobrze wychowany, że potrafi być życzliwy, potrafi być wdzięczny. I to jest zadanie nas dorosłych, aby uczyć, aby pokazywać. Dzisiaj powiem taki przykład z własnego nawet życia. Dzisiaj byłem na pogrzebie w Warszawie, zmarł ksiądz Szymborski, wieloletni egzorcysta, najstarszy kapłan naszej diecezji. Wiele osób, wiele gości. Przypomniałem się taka scena sprzed ponad 25 lat, kiedy ja jeszcze byłem klerykiem. I w katedrze warszawskiej była jakaś uroczystość, w której posługiwałem, czekałem w zakrystii na rozpoczęcie. W zakrystii było około 30 osób, biskupi, politycy, no i my, malutcy klerycy, takie szare myszki w kącie. I do zakrystii wszedł profesor Stelmachowski. Niektórzy jeszcze pamiętają, to marszałek Sejmu, taki bardzo, bardzo piękna postać. Już wtedy było mu trudno chodzić, chodził o lasce, wszedł do tej zakrystii i obszedł całą zakrystię, każdemu podając rękę, witając się, patrząc w oczy. Widać, że nie było to takie zdawkowe. Nie musiał tego robić, bo nawet zasady dobrego wychowania mówią, że przy tej liczbie osób wystarczy, gdyby się wszystkim ukłonił. Ale chciał podejść. Nawet nam, tym szarym, małym klerykom, podał rękę. Na mnie to zrobiło niesłychanie wielkie wrażenie, bo no, wtedy to był chyba marszałek Sejmu, też druga osoba w państwie, najważniejsza osoba, z jaką się w życiu do tej pory spotkałem. I tak to sobie wziąłem do serca, że dzisiaj, jeśli udaje mi się, to staram się to naśladować, wchodząc właśnie do zakrystii. Przypominam sobie tę piękną postać pana marszałka Stelmachowskiego i też witam się nawet z najmniejszym ministrantem, bo takie rzeczy zostają w pamięci. Ten przykład idzie z góry. I im większy człowiek, tym większa kultura, powiedział kiedyś jeden z pisarzy. I to rzeczywiście jest prawda. Im bardziej dla kogoś jesteśmy ważni, jesteśmy większym autorytetem, tym większe jest to świadectwo. A w życiu dziecka nie ma przez tych kilka pierwszych lat większego autorytetu niż ojciec, niż matka. Dlatego ten przykład rodziców jest bardzo ważny. To później oczywiście idzie też dalej. Idzie w szkołę, idzie w inne instytucje. Ja czasami jestem zapraszany do szkół, do przedszkoli, trochę tych książek dla dzieci opublikowałem, więc jako taki pisarz, autor. I w kilku szkołach odkryłem z radością, na przykład, że takie niektóre zasady wychowania, również mojego, są kopiowane, wieszane gdzieś na tablicach, na korytarzach, jest dzieciom przekazywane. Jedna z nauczycielek przyznała mi się nawet, że opracowała program wychowawczy w oparciu o moją książkę. Wiem, bo dzwoniła pytając mnie o zgodę, więc proszę bardzo, jak najbardziej. Czytałem gdzieś w internecie, że w jednym z gimnazjów w Polsce jest nawet co roku konkurs Arbiter Eleganciarum, czyli ten mistrz elegancji, Petroniusz Mickiewiczowski, to postać autentyczna, chociaż może nie do końca tak wyglądała jak w powieści.
Sienkiewiczowski,
przepraszam. I spojrzałem na zasady tego konkursu. Tam trzeba było przejść kilka etapów, żeby wygrać. Owszem, na początku to trzeba było krawat sobie zawiązać, czy tam sztućce ułożyć na stole. Te takie najprostsze rzeczy. Ale później była umiejętność wysławiania się. Trzeba było znać pewne frazy w języku polskim, interpretować, a jeszcze później była znajomość sztuki i muzyki, co w środowisku gimnazjalnym no nie jest taką rzeczą prostą, zwłaszcza jeśli chodzi o klasyczną sztukę czy muzykę. I ktoś, kto przeszedł te etapy, wygrywał taki właśnie tytuł mistrz elegancji. Więc czasami szkoły rzeczywiście to promują, bo społeczeństwa widzą problem. Na przykład ze smutkiem też te wakacje znalazłem taką informację, że któreś z miast nadmorskich tu w Polsce, już nie pamiętam, czy to burmistrz, czy rada miasta, ale wydała taką uchwałę, że nie można do sklepów przy plaży wchodzić w strojach plażowych. Coś, co się wydawało zawsze oczywiste, że wejście do sklepu to już jest wejście w miejsce publiczne, trzeba coś założyć. Nie wiem, czy to wydano ze względu na elegancję, czy warunki sanitarne, ale żyjemy już w świecie, w którym najprostsze rzeczy trzeba przypominać i budzą nieraz zdziwienie nawet. Dlaczego nie można w stroju plażowym wejść do supermarketu, jeśli on 100 metrów od plaży leży? Więc z tego powodu warto powalczyć o dobre wychowanie w rodzinach, w szkołach, po to, żeby zbudować rzeczywiszy świat, że i tak jak mówię, jest to też jakaś droga uświęcania, bo dobre wychowanie kosztuje. To już Arystoteles powiedział 20 kilka wieków temu, że w dobrym wychowaniu miesza się i przyjemność, ale i wysiłek, i pewien trud, ale opłaci się, na dłuższą metę się opłaci.
No i mamy małżonków tutaj. I jakie zadanie wyznaczy ksiądz małżonkom, bo książka jest gruba, 230 stron prawie, pięknie wydana. Mówi o powitaniach, pożegnaniach, o sztuce rozmawiania, a jak się z wizytą się idzie, jak się zachować, a przy stole, między ludźmi, w szkole, na spacerze. różne ważne miejsca, czystość i higiena. Także
małżonkom ja nic nie wyznaczę, bo w wielu audycjach radiowych, także i tutaj ja powtórzę to, że ja z pełną pokorą, ale i z tremą mówię o wychowaniu, bo wiem, że wychowanie dzieci jest proste, dopóki się ich nie ma. Tak to kiedyś powiedział i ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja nie mam dzieci i nie ośmielam się rodzicom tutaj dawać rad. Oni są 100 razy lepszymi specjalistami ode mnie. Natomiast no, pokazuję pewne takie ogólne cele czy metody wychowawcze, z których każdy może skorzystać i na tym się chyba kończy moja rola. Przez 20 kilka lat uczyłem w szkole, byłem katechetą, więc oczywiście te pewne rzeczy też próbowałem w szkole wprowadzać. Natomiast no teraz na uczelni to może już mniej, bo studenci są przeważnie dobrze wychowani, a jak nie, to już na ogół za późno. Dlatego rodzice, myślę, że się ze mną zgodzą, że warto dobrze wychowywać, ale dlaczego warto, powiedzcie sami.
Może pierwsze pytanie, bo to na ogół rodzice mają z tym problem, od kiedy? W ogóle mówimy w ogóle o jakimkolwiek wychowaniu, a tutaj już taka specyfika, żeby to jeszcze, prawda, dziecko miało się dobrze odnaleźć w świecie i dobrze zachować wobec innych. No właśnie, ktoś mówi jak do przedszkola, jak do szkoły, a wcześniej to rób ta, co chce ta. No, chyba poważny błąd.
No, bardzo poważny błąd. Może zacznę od takiej anegdoty, prawdziwej zresztą historii z naszego życia rodzinnego. Ksiądz na początku wspomniał o tych pierwszych słowach, które wypowiadają dzieci. O ile dobrze pamiętamy, to z naszą córką to było tak. Kiedy miała 6 miesięcy, wydarzyła się taka historia, że rano, no to był wczesny ranek, żona z córeczką jeszcze korzystały z tego, że mogły spać, były w łóżku, a ja musiałem wrócić do domu, no i mieszkanko było małe, więc nie udało mi się tego, co chciałem zrobić cicho. Nahałasowałem niemiłosiernie, obudziła się i żona, no i niestety też córeczka. Czyli no niestety, jak rano dziecko się obudzi, to już koniec spania. No i żona bardzo taktownie powiedziała mi coś takiego. Dziękujemy ci, tatusiu, że nas obudziłeś. Na co 6-miesięczna córeczka się uniosła i to było jej pierwsze słowo. Gdzie? Nie mama, nie tata, to było gdzie. Dziękuję.
To cudowna historia.
I muszę powiedzieć, że to wydarzenie okazało się w jakiś sposób proroczym, bo wydaje mi się, że nasza córka rzeczywiście wyrosła, 22-letnia już dzisiaj.
Zuzia?
Zuzia. Wyrosła na osobę no, obdarzoną dużą zdolnością właśnie do przeżywania wdzięczności.
Prawdopodobnie było to słowo, które najczęściej w domu słyszała.
No, trudno powiedzieć, ale inteligentnie na pewno zareagowała w taki sposób, jak należało w tym momencie.
6 miesięcy, tak?
6 miesięcy, tak.
No, myślę, że słyszała to słowo jeszcze w okresie prenatalnym.
No właśnie, odnosząc się może do tego pytania, które zadałeś, no kiedy zacząć wychowywać, to teraz może taka mniej wesoła, autentyczna historia, no dość ponura wręcz. Przydarzyło to się, nawet powiem szczerze, że opisaliśmy to w którymś z artykułów w tym cyklu, w miesięczniku Tak Rodzinie. Przydarzyło się to pewnej nauczycielce. 7-letnie dziecko narozrabiało w szkole, bardzo niegrzecznie się zachowało, tak delikatnie mówiąc. I kiedy tata odbierał ze świetlicy, nauczycielka no, poskarżyła się, powiadomiła, jak to dziecko się zachowało i usłyszała coś takiego. Licząc oczywiście na adekwatną reakcję rodzica, no ciężko się rozczarowała, bo usłyszała coś takiego. O co pani chodzi? No jest jeszcze małe, na wychowanie przyjdzie czas. My ze swojego doświadczenia możemy to skomentować krótko. Krótkowzroczna postawa, która wyda raczej prędzej niż później fatalne, no gorzkie owoce. Bo wychowanie zaczyna się od pierwszych chwil, to znaczy od poczęcia. Już wtedy, bądźmy świadomi, że już wtedy dziecko odbiera pewne bodźce. To nie jest tak, że rób ta, co chce, ta, wszystko nam wolno, bo tego dziecka jeszcze nie ma. Nie, to dziecko już jest. A kiedy się urodzi, no to już tym bardziej. To tylko nam się wydaje, że ono tylko leży bez kontaktu z rzeczywistością.
Głupiutkie, nic nie rozumie.
Tak, nic nie rozumie. Wszystko powoli zaczyna rozumieć. Także od razu należy wychowywać, należy podjąć ten trud, który, tak jak ksiądz powiedział, no, jest z jednej strony właśnie trudem, ale z drugiej czymś też takim bardzo, no, powiedziałbym, że przyjemnym, twórczym. Można i my mamy takie doświadczenie, że w tym można się realizować swoje człowieczeństwo, swoje małżeństwo, miłość małżeńską wyrażać w ten sposób. No i też rodzicielstwo.
I to, co jest bardzo ważne, o czym też ksiądz wspominał, żeby to było naturalne. Dzieci świetnie wyczuwają, kiedy jest to sytuacja sztuczna, kiedy rodzice tak się na co dzień nie zachowują, tylko właśnie przy kimś są grzeczni, przepraszają, nadskakują. A jeżeli to jest codzienność, jeżeli dziecko to widzi zawsze, widzi, że to jest norma w zachowaniu mamy, taty, to ono to naturalnie i z chęcią przejmuje.
Bo tu zresztą kłania się taka w naszym odczuciu i wynika to z naszego też doświadczenia jako małżonków, rodziców, taka podstawowa zasada w wychowaniu, że to, co się mówi, że przykładem. Bo chodzi o to, żeby w naturalny sposób pewne pożądane cechy wpoić. Tu nie ma miejsca, nie sprawdza się dydaktyzm, takie stanięcie z boku i ja ci teraz dziecko pokażę, jak ci powiem albo pokażę ci na użytek tej chwili, jak należy się zachować. Nie, po prostu takim trzeba być. I nie trzeba nic albo niewiele trzeba mówić. Dziecko to wchłonie jak gąbka.
No i tu się właśnie okazuje, jak są uformowani sami rodzice.
A złe uformowanie rodziców może nieraz dużo kosztować. Przywołam taki jeden z moich ulubionych przykładów historycznych, na którym wszyscy niestety straciliśmy. Prawdopodobnie dużo straciliśmy. To jest przykład życia Jana III Sobieskiego, który po Wiktorii Wiedeńskiej triumfalnie wjechał do Wiednia. Nie czekając na powrót cesarza, bo cesarz w tym czasie uciekł w głąb Austrii, wrócił dopiero po 2-3 dniach i kiedy cesarz wrócił, to już było pozamiatane, ludzie pozamykali okiennice, zresztą troszkę mieli do niego żal, że uciekł. Cały honor, całą glorię zebrał Sobieski, a powinien był poczekać, bo mimo, że był zwycięzcą, mimo, że był uwielbiany, to jednak w tej hierarchii był drugi. Cesarz, dopiero potem król. I cesarz tak się zdenerwował, a przed bitwą oni mieli jeszcze układ, bo cesarz obiecał, że swoją córkę wyda za mąż za Jakuba Sobieskiego, królewicza, i że poprzez starania Jakuba o sukcesję, o polski tron, w ten sposób zrodziłaby się nowa dynastia i być może historia potoczyłaby się inaczej. Nie mielibyśmy tych królów z importu takich nieciekawych, nie poszłoby w stronę rozbiorów, zupełnie w innym kraju byśmy dzisiaj żyli. Więc jeden niewłaściwy gest na najwyższych poziomach może nieraz przesądzić o jakimś dobrobycie albo o nieszczęściu całego narodu. Więc dlatego warto się przejąć, im wyżej ktoś stoi, tym bardziej nieraz trzeba zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy w stosunku do innych ludzi.
Tak. Co jeszcze należałoby powiedzieć we wstępie naszej audycji?
Ja przypomnę tę myśl, że bo dla mnie to wydaje się ważne. Traktujmy dobre wychowanie jako pewne narzędzie, pewną metodę do osiągnięcia celu. Bo dla nas chrześcijan dobre wychowanie nie może być celem samym w sobie. Nie może być to kindersztuba, nie mogą być to dobre maniery, tylko po to, żeby opanować pewne umiejętności. To ma nas zaprowadzić dużo dalej. Dlatego, że nawet najlepsze metody, najlepsze pomysły czasami można źle wykorzystać. Ja pamiętam, kiedy kilka lat temu studiowałem historię harcerstwa, bo coś tam musiałem pisać, Znamy początki harcerstwa, Baden-Powell, bardzo dobry pomysł, wychowywać tych młodych ludzi, uczyć szlachetne prawa, ale tę metodę harcerską wkrótce potem zaczęli wykorzystywać i hitlerowcy, i komuniści w Rosji. I tą wspaniałą metodę wystarczyło tam wykreślić jedno, drugie przykazanie i zaczęli wykorzystywać do kształtowania złych ludzi. I tak samo jest dobrym wychowaniem. Jeżeli ono nie będzie wzbogacone tą chrześcijańską miłość, życzliwość, empatię dla świata, to może być wykorzystane w złym celu. No taki pierwszy z brzegu przykład, który mi przychodzi, to pewnie to pokolenie starsze pamięta film Trendowata, kiedy tak zwaną etykietę czy protokół wykorzystano po to, żeby zniszczyć kogoś, a nie po to, żeby świat wokół nas był lepszy, przyjemniejszy, wspanialszy. Dlatego tutaj, kochani rodzice, kochani wychowawcy, pamiętajcie, dobre wychowanie jest ważne, ale nie najważniejsze. Jeden z pisarzy powiedział, kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. To jest dla mnie też taka esencja dobrego wychowania, bo najlepsze wychowanie to jest zawsze życzliwość i szacunek wobec drugiego człowieka.
Tak. I przy stole, i w drzwiach, i w środkach komunikacji miejskiej spotykamy się z tym na co dzień. Szczególnie teraz, kiedy młodzież ma na ogół uszy zatkane słuchawkami, wzrok utkwiony w ekranie, nie widzi, nie słyszy, choć jest wśród ludzi, niekiedy nawet gęsto się naokoło.
Jest to taki problem właśnie z tym ekranem, ze słuchawkami. Niedawno, nawet kilka dni temu, ktoś mi zaproponował, żebym napisał savoir-vivre dla użytkowników komputera, sieci, Facebooka i tak dalej. Ja odmówiłem z prostego powodu, że to się zbyt szybko zmienia. To, co ja dzisiaj bym napisał, za rok, za dwa już byłoby nieaktualne, dlatego że etykieta w necie bardzo szybko ewoluuje, bo przychodzą nowe programy, nowe wynalazki. Po drugie, jest to bardzo anonimowe. Tu w internecie nikt właściwie nie odpowiada za swoje słowa, wpisy, zachowanie. A kiedy nie ma takiej troszkę jednak wokół nas kultury społecznej, czy presji nawet społecznej, to wiele osób no też zwalnia się z tego dobrego wychowania. Ludzie są w internecie jednak trochę anonimowi. Są tworzone jakieś poradniki dla kierowców na przykład. Firmy mają swoją etykietę firmową, pewnych zasad się trzymają. Ja w tej książce trzymam się tego życia takiego rodzinnego, szkolnego, tych właśnie początków naszego życia, kiedy powinniśmy opanować pewne podstawy dobrego wychowania. Chciałbym zacytować jeden z moich ulubionych cytatów z tej książki. Arcybiskup Fulton John Sheen, to postać sama w sobie, bo to był znany radiowiec jeszcze w latach 20., 30. w Ameryce. Jego programy radiowe przyciągały takie rzesze ludzi, że dziś to można tylko pomarzyć, później telewizyjne. I arcybiskup Sheen, bardzo kulturalny zresztą człowiek, elegancki, napisał kiedyś tak. Dżentelmen to człowiek, który jest skromny i stoi na uboczu, który służy innym i myśli o wszystkich z wyjątkiem siebie i którego najbardziej uszczęśliwia uszczęśliwianie innych. Jest to człowiek, który okazuje prawdziwą szlachetność innym, choćby najuboższym i najmniej znaczącym. To powiedział Amerykanin. No Amerykanie, powiedzmy, nie słyną z takiego super savoir-vivre, ale niektórzy słyną, jak z tego widać. Stare angielskie przysłowie mówi, że gentleman to jest człowiek, który okazuje szacunek człowiekowi, od którego nic nie spodziewa się uzyskać. To jest taka też pewna piękna miara ludzkiej kultury. Jak najbardziej tutaj zgodna z przesłaniem chrześcijańskim, które mówi, że mamy kochać i być życzliwi dla ludzi biednych, od których nic nie możemy otrzymać. I to jest właśnie cel. A dobre wychowanie jest tutaj tylko pewnym narzędziem.
Tak, dobre wychowanie, dobre zachowanie, dobre słowa. Dobre słowa, dobre mówienie.
Słowa są bardzo ważne. Tu żartowaliśmy z państwem, z Beatą, z Tomaszem, przypominając stare przysłowie, że niektórzy są piękni, dopóki się nie odezwą. Ale też dzisiaj słuchałem w radiu w popołudniu fragmentu powieści Kresy i bez kresy. Taka piękna scena, gdy stara żebraczka, łachmaniarka wchodzi do eleganckiej pralni na rynku w Krakowie. Normalnie powinna być wyrzucona za drzwi, ale ona zaczyna mówić tak pięknym, eleganckim językiem, bo kiedyś była kobietą z dobrych sfer, że właściciel pralni widzi w niej osobę piękną, osobę na poziomie. Czasami ubranie świadczy o tym, kim jesteśmy, ale jeszcze częściej, a właściwie zawsze, o poziomie człowieka świadczy to, w jaki sposób się wysławia, jak komunikuje się z drugim człowiekiem, jakiego używa słownictwa. Bo ubranie można kupić, wystarczy trochę pieniędzy, człowiek wrzuci na siebie piękne ciuchy, ale pewnej kultury wypowiadania się pewnych słów to nie da się tak kupić. To trzeba ćwiczyć całe życie i nie tylko ćwiczyć, to trzeba mieć w sercu jakąś chęć wczucia się w sytuację drugiego człowieka i nawiązania z nim porozumienia, więc tutaj znowu wielką pomocą jest chrześcijaństwo, które mówi, kochaj każdego jak siebie samego, bo każdy jest twoim bratem. Może w niebie będziesz siedział koło niego już przez całą wieczność, więc traktuj go z szacunkiem.
Tak, i właśnie to wszystko wynosimy z domu. I tą empatię, i szacunek do drugiego człowieka, bo zanim nauczyciele zaczną nam zwracać uwagi dzieciom, znaczy to wcześniej już tym nasiąkają w domu, stylem bycia, życia, zachowania się swoich rodziców, na których najwięcej, najdłużej patrzą, bo to przecież jest ich dom.
No, opierając się na swoim doświadczeniu, powiedziałbym, że nauczyciel to już dość mało może.
No bo też jesteś nauczycielem.
Kiedy zetknie się z uczniem wychowanym przez jego rodziców, ukształtowanym przez środowisko domowe, to naprawdę, no proszę mi wierzyć, ale bardzo często, najczęściej, niewiele już można albo poprawić, bo jest tak wspaniale.
W cudzysłowie?
Albo nie. Właśnie nie w cudzysłowie. Rzeczywiście jest wspaniale, jest dobrze i tu nie ma nic do poprawiania. Albo też niewiele da się naprawić. A jeżeli coś się udaje, to wtedy jest właśnie taka ogromna satysfakcja. I wtedy najbardziej może nauczyciel czuje, że to nie jest zawód, a powołanie.
I nauczycielskie, i rodzicielskie.
Tak. Co jeszcze chciałbym powiedzieć w odniesieniu do tego, co przed chwilą padło, co powiedział ksiądz. Mam też takie doświadczenie, uczę między innymi etyki. I zauważyłem, że niezwykle nośne są te tematy, które wydawałoby się, że są najtrudniejsze, kiedy mówię wprost o godności każdego człowieka. Kiedy posługuję się dość trudną dla 10, 11, 12-letniego dziecka terminologią, a szczególnie właśnie kiedy operuję pojęciem godności człowieka, kiedy mówię o tym, że ta godność jest nienaruszalna, że nikt nie może jej odebrać, że ona jest w każdym, że właściwie to tylko my możemy ją, sam mogę naruszyć swoją godność w sposób trwały, umniejszyć jakoś ją, kiedy nawiązuję do wielu sytuacji, które dzieci przeżywają, właśnie takiego odzierania z godności. To są, nam dorosłym może nieraz się wydaje, że jakieś drobne sprzeczki, jakieś takie dziecinne problemy, ale to nie są dziecinne problemy. Dla dziecka sytuacja, w której dozna jakiegoś poniżenia, odrzucenia przez grupę, to jemu się wali cały świat, bo to jest właśnie jego świat, świat rówieśników, w którym funkcjonuje przez wiele godzin codziennie i chce się w nim odnaleźć. I bardzo łatwo może ulec takiej pokusie właśnie myślenia o sobie, że jest osobą bezwartościową. I o tym warto mówić, podejrzewam, że nie tylko w szkole, ale właśnie od tego trzeba zacząć w domu. Dlatego tutaj też zgadzam się jak najbardziej z tym, że dziecko od najmłodszych lat trzeba traktować bardzo poważnie. że nie należy przesadzać z odwoływaniem się do swojego autorytetu. Ma być tak, bo ja tak mówię. Zdecydowanie lepiej jest wytłumaczyć dlaczego. Odwołać się do zdrowego rozsądku, do jakiegoś takiego też rozumowego podejścia. Wyjaśnić dlaczego. Nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że... No i tutaj otwiera się bardzo szerokie pole, bo tutaj jeszcze szerzej należy spojrzeć. O godności ludzkiej możemy mówić w wymiarze takim bardziej może filozoficznym, bez odwoływania się do chrześcijaństwa, do faktu, że jesteśmy dziećmi bożymi, ale jako chrześcijanie, jako chrześcijańscy rodzice, to możemy i wręcz powinniśmy właśnie do tego się odwoływać i tak wychowywać nasze dzieci, żeby to wszystko działo się w świetle prawdy o tym, że jesteśmy dziećmi bożymi, że tak naprawdę ja, dorosły ojciec, jestem równy z tym kilkuletnim dzieckiem, właśnie jako dziecko Boże. Przed Panem Bogiem jesteśmy równi i dlatego nie ma żadnego powodu, żebym ja się jakoś wywyższał. I myślę, że też, to też tutaj wybrzmiało jeszcze raz od innej strony, może powiem o tym. Bardzo ważne jest też, jaką my mamy wizję własnego życia i wychowania naszych dzieci. Czy chcemy wychować ich, przepraszam, ale użyję takiego słowa, tylko na porządnych ludzi, obywateli, nie wiem, pracowników,
konsumentów.
I tak dalej. Tak, to wszystko jest bardzo ważne. Tak, jak najbardziej trzeba być porządnym człowiekiem, ale dla chrześcijanina to jest no, za mało. My mamy wychowywać i podprowadzać nasze dzieci ku temu, żeby tak wybierały potem w dorosłym życiu, żeby były tak przez nas wychowane, żeby z tego byli przyszli obywatele nieba. I tego się nie bójmy, mówmy o tym. Tak, to jest najważniejsza rzecz, nasze najważniejsze zadanie jako rodziców. Tak wychowywać nasze dzieci, żeby podprowadzić je do dorosłości w takim stanie, że tak powiem, że będą dojrzale wybierały Boga, Jego przykazania i miłość jako zasadę życia.
Już dzieci nastoletnie, które już nasiąkły tą atmosferą w domu, o tym wiedzą, co mówiłeś. Ale malutkie dzieci to znają, mają kolegów, koleżanki, powiedzmy przedszkole, pierwsze klasy, a tamtemu to wolno, tatuś pozwala. Dlaczego, tato, nam nie pozwalasz?
Bo cię kocham.
No właśnie.
Bo cię kocham, dlaczego, bo ci dobrze życzę, bo wolno? Gdybym ci źle życzył, to bym się tobą nie zajmował, bym się zajął swoim życiem, swoimi przyjemnościami, zainteresowaniami, cieszyłbym się, na odczepnego rzuciłbym ci parę groszy, cieszyłbym się, że zamykasz się w swoim pokoju, siedzisz w swoim świecie, w internecie, nie interesowałoby mnie, co tam robisz, jak z jakimi treściami się stykasz, no byłoby to w jakiś sposób łatwiejsze, ale ja cię kocham. Dlatego mam dla ciebie czas, chociaż powiem szczerze, czasami mi się nie chce. Bo wygodniej byłoby mi właśnie usiąść, wypić kawę, nie wiem, obejrzeć jakiś film, ale ja zajmuję się tobą. Ja dlatego właśnie, że cię kocham, jadę z tobą, nie wiem, no pograć w piłkę, czy w jakiś inny sposób spędzam z tobą czas, który też jest wypełniony rozmową. Bo najlepsze są te rozmowy przy okazji, a nie teraz, synu, porozmawiamy.
Usiądź.
Nie, nie. Najlepsze to są właśnie te rozmowy, kiedy pytania rodzą się w naturalny sposób, spontanicznie.
W naturalnej scenerii, czy właśnie przy jakiejś pracy wykonywanej w domu, czy w ogródku, czy na jakiejś wycieczce, wyprawie. Albo przy właśnie coś się zdarzyło gdzieś koło nas, niekoniecznie w naszym domu, no i jest wymagany komentarz. Dzieci w tym uczestniczyły, widziały, no i musimy to skomentować, żeby miały jakieś doświadczenie. Lepiej na cudzej skórze zdobywać doświadczenie niż na własnej. Szczególnie te złe doświadczenia jakieś, prawda? Muszą znać.
Ja pamiętam, na nasze dzieci bardzo dobrze działała taka opowieść, a teraz właśnie jesteśmy prawie, że w przededniu święta Trzech Króli. Jak nieraz mały Jaś nasz pytał, a dlaczego ja muszę to zrobić? A dlaczego ja? A dlaczego teraz? To bardzo często mu go wtedy pytaliśmy, a czy chcesz być królem? I Jaś odpowiadał, no tak. No bo król to jest ten, który służy innym. I dawaliśmy mu konkretne właśnie przykłady, że mamusia i tatuś to i to robią, bo cię kochają. A jeżeli chcesz być królem, to król służy też innym. i chcę dla innych jak najlepiej. Chcę innym pomagać. Chcę, żeby ci, co są wokół niego, czuli się dobrze. I myślę, że to świetny przykład właśnie teraz. W czasie tego święta można tak usiąść, porozmawiać na przykładzie właśnie tych trzech króli.
No to jest, myślę, że taka szczelina, poprzez którą można dziecku unaocznić samo sedno chrześcijaństwa. No bo powiedzmy sobie szczerze, z kim kojarzy się przeciętnemu dziecku król dzisiaj? Jeżeli w ogóle to pojęcie funkcjonuje, bo już raczej mamy takie czasy bardzo demokratyczne.
Z bajek.
No król to ktoś, kto rządzi, rozkazuje, wszystko jest tak, jak on chce.
Ma pełno
są na
złota.
Posyłki, tak. Chrześcijaństwo, no przecież zupełnie jakby no odwraca do góry nogami. Wywraca treść tego pojęcia. Król to ten, kto służy. To sobie trzeba jasno powiedzieć. Tego uczy Chrystus całym swoim życiem, posłannictwem i my mamy go w tym naśladować. Tylko to wymaga, no to jest taki przewrót kopernikański w chrześcijaństwie.
Który chrześcijaństwo dokonało w świecie pogańskim.
Chyba czas pozdrowić małego Ignacego, jego tatę Michała, którzy nam na Facebooku napisali tak. Odnośnie uczynności. Niespełna dwuletni Ignacy za każdym razem przychodzi po przyniesione zakupy i zanosi je do kuchni. Dziś z pewnym wysiłkiem zaniósł 3 kilogramy ziemniaków i ma z tego wielką radość.
No i rośnie prawdziwy mężczyzna. Dźwignął w tak młodym wieku 3 kilogramy ziemniaków. Pokonał własną słabość. Widać wyraźnie, no, co zrobił, jak zmienił świat. I to jest właśnie to.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie w temat savoir vivre dla dzieci, czyli sztuka życia. Sztuka życia, nie tylko dobre zachowanie, ale i wyrażanie się i w ogóle droga nasza chrześcijańska do nieba. Zapraszamy do kontaktu z nami i poprzez Facebooka, strona Audycja dla Małżonków i przez telefonicznie. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. 22:26. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat savoir vivre dla dzieci. Nasi goście, ksiądz dr Janusz Stańczuk, państwo Beata i Tomasz Stróżanosy, wszyscy związani z miesięcznikiem Tak Rodzinie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz zawsze.
Tutaj mówi Edyta spod Warszawy. Witam wszystkich gości. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za ten temat, dlatego że na co dzień bardzo powiem, że tak spotykam się właśnie z tym savoir vivre, szczególnie u małych dzieci, dlatego że pracuję w przedszkolu i właśnie widzę na co dzień, jak to wygląda. I myślę, że to jest takie moje spostrzeżenie, jednocześnie też prośba będzie o taką podpowiedź, jak się zachować, jak zrobić. Widzę też, że małe dzieci bardzo patrzą na swoich rodziców, ale niepokoi mnie to, że często rodzice nie wymagają od swoich dzieci na przykład przywitania, prawda, nauczyciela, wychowawcy, przywitania się, jak wchodzi do przedszkola. I czasami słyszę takie pytanie rodzica do dziecka, to bardzo po prostu czasami śmieszne, tak jak słyszę z boku, to się zastanawiam, jaka będzie odpowiedź, kiedy rodzic mówi do dziecka, czy się przywitasz, czy się pożegnasz. I co myślę, ciekawe są jakąś odpowiedź, prawda? Powie, a jak nie? I co wtedy? Więc to jedna rzecz.
To znaczy nie ma polecenia, tylko jest pytanie.
Tak,
czy
tylko
zechcesz
pytanie,
łaskawie, tak?
Czy zechcesz łaskawie, co mi się wtedy ogarnia i myślę, ciekawe mi jakąś odpowiedź. Czasami jest to różnie. Czasami słyszę właśnie, że nie, albo dziecko mówi, że nie przywitam się. Więc to zupełnie jest ciekawe, konsternacja rodziców. Więc to jedno, a z drugiej strony idą do przedszkola dziecko i są sytuacje, że otwierają się drzwi, jest wsuwane dziecko, właściwie nie mamy kontaktu ani z rodzicem, ani z mamą, ani z tatą. Nie wiadomo, skąd się pojawiło to dziecko. Stoi w progu z zabawką, tak? I właściwie zastanawiam się, jak rozmawiać z rodzicami. To są dorośli ludzie na stanowiskach. Jak powiedzieć takiej prostej rzeczy? Mi się wydaje to oczywiste. I jak im zasugerować, że właściwie takie zachowanie ma też wpływ na to, jak postępują ich dzieci, bo dzieci też wchodzą, nie mówią kompletnie nic. Pojawiają się, podchodzą do nas, stoją albo idą do zabawy, do kolegów. Więc moje pytanie, jak z takimi rodzicami rozmawiać, jak im takie rzeczy uświadomić, żeby ich też nie urazić, bo się wydaje rodzicom, że wszystko wiedzą najlepiej, najlepiej wychowują swoje dzieci. Oczywiście to bardzo szanuję i biorę to pod uwagę, ale takie sytuacje myślę, że to właśnie to jest najprostsze savoir vivre. Od samego początku, od początku dnia. I bardzo bym była wdzięczna za odpowiedź, podpowiedź, jak rozmawiać, jak przypomnieć. Ja raz jeszcze pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Edyto. No, trudne pytanie. Najtrudniej rodziców wychować.
To jest o tyle trudne, że ten dylemat jest nierozwiązany chyba w żadnej szkole. Tu Pan Tomasz, nauczyciel, pewnie się ze mną zgodzi, że mielibyśmy 3/4 mniej problemów w szkole, gdyby nie rodzice, bo z dziećmi da się jeszcze pracować. Z niektórymi rodzicami jest bardzo trudno. Szczególnie teraz, kiedy społeczeństwo, zwłaszcza polskie, jest takie troszkę roszczeniowe, troszeczkę czasami zagubione. Kilka dni temu byłem na spotkaniu też domowego kościoła, bo prowadzę krąg i jedna z matek opowiadała taką historię. Mają dwoje dzieci, córeczka ma w tej chwili chyba około 3 lat, właśnie tę książkę studiowali i rozdział był o mówieniu dzień dobry, właśnie, że trzeba mówić dzień dobry. Więc ta córka zakodowała po przeczytaniu tego rozdziału, że trzeba wszystkim ludziom mówić dzień dobry. I mama opowiada, no wie, przy księdza wybraliśmy się po południu na osiedle do supermarketu i ta moja córeczka każdej spotkanej osobie po drodze, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I wie ksiądz, nikt nie odpowiedział. ani jedna z mijanych dorosłych osób. No, ja rozumiem, wielkie warszawskie osiedle, tam ludzie udają, że się nie widzą, bo to tak funkcjonuje niestety trochę. Mówi, ona jeszcze tak troszkę niewyraźnie mówi, może tak nie rozumieli do końca, co ona mówi, ale nikt nie odpowiedział. No to jest smutny świat. Natomiast ja znam takie miejscowości, byłem na przykład już w czerwcu z tą książką w Kacwinie, to jest Polska już po słowacką granicą. Kiedyś tam wcześniej byłem i podobało mi się, w czasie wakacji idę, zupełnie obce dzieci mijają mnie, człowieka ubranego jak turysta, nieznanego i dzień dobry, za 50 metrów następne dziecko, dzień dobry i znowu dzień dobry. Na Podlasiu też spotykam czasami takie miejscowości, kiedy się idzie i obcemu człowiekowi mówią dzień dobry. No proszę Państwa, wybierzmy, w którym z tych dwóch światów chcemy żyć. Bo to jest właśnie nasz wybór, czego uczymy dzieci.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Krakowa.
Szczęść Boże, Pani Ewa.
Ja chciałam powiedzieć taką swoją refleksję właśnie nawet teraz, gdy słuchałam tej mojej poprzedniczki, która mówiła właśnie o tym, jak czasami rodzice nie reagują i nie przygotowują dziecka do właśnie odpowiednich zachowań. Wydaje mi się, że wynika to bardzo często z tego, że po prostu rodzice sami za bardzo nie mają przyswojonych tych zasad savoir-vivre. Wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że nie tyle nie mają dobrej woli, co po prostu czasami w życiu nie mieli takiej możliwości, żeby jakoś te zasady przyswoić. I prawdę powiedziawszy, to marzy mi się cykl takich audycji, nawet nie tyle może w radiu Maryja, co w telewizji Trwam, takich scenek prezentujących właśnie te zasady dobrego zachowania, aby po prostu ludziom ułatwić zapoznanie się z nimi i jakieś takie lepsze później stosowanie ich w życiu. Takie byłoby to łatwiejsze, mnie się wydaje, dla wielu osób, które by może chciały w ten sposób się zachowywać, a nie zawsze potrafią. Taka moja właśnie refleksja do tego tematu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ewo. Tak, ciekawy pomysł.
Ja bym poszedł tropem obu tych wypowiedzi, i tej sprzed chwili, i jeszcze wcześniejszej. Co chciałbym powiedzieć, że na pewno każdemu nauczycielowi nie jest obca ta sytuacja, o której wcześniej Pani powiedziała. Że staje bezradny, bo wyraźnie widać, że dziecko nie jest przez rodziców nauczone pewnych zasad zachowania. Ale tutaj też widziałbym bardzo ważną rolę nauczyciela. Tu trzeba po prostu wyjść naprzeciw. Tu trzeba dużej cierpliwości. Na pewno w takich sytuacjach nie można jakby wchodzić na ostrze noża, stawiać tej sytuacji na ostrzu noża i wykazywać tym rodzicom, proszę Państwa, co Państwo robicie najlepszego, tak nie można. No na pewno przez żadne tego typu pouczanie niczego nie osiągniemy. Tu trzeba ogromnej delikatności, trzeba zaproszenia do rozmowy, czyli te sytuacje, kiedy dziecko jest wsuwane tylko przez drzwi, na pewno nie przyczynią się do rozwiązania problemu. Ja mam dużo takich doświadczeń właśnie, że spokojna rozmowa, ale której trzeba troszkę czasu poświęcić, bardzo dużo może wyjaśnić i otworzyć oczy. I wiele też można pomóc rodzicom, odwołując się do własnych doświadczeń. Ja na przykład często do pewnego stopnia dzielę się właśnie doświadczeniem tego, jak sam wychowuję czy wychowywałem swoje dzieci. Trzeba tutaj na pewno dużo delikatności i takiego wczucia się i nie zakładania złej woli. Bo tak jak tu właśnie przed chwilą Pani powiedziała, bardzo często te braki w wychowaniu wcale nie muszą wynikać ze złej woli rodziców, tylko raczej z tego, że może sami też nie mieli okazji nauczyć się pewnych rzeczy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże.
Pozdrawiam Pana Leśka, dziękuję za kolejne przygotowanie dzisiejszego programu. Pozdrawiam naszych gości w studio.
Dziękujemy.
Co chciałam...
Kogo witamy? Kogo witamy?
Anna Dziecko-Dziadolińska.
Witamy.
Co chciałam powiedzieć? No ja jakoś to bardziej radośnie patrzę na tych naszych dzieci. Ostatni rok z łaski Bożej mieliśmy bardzo dużo, dał nam Pan Bóg łaski, żeśmy przeżywali wiele uroczystości państwowych w kościele. Między innymi były dni młodzieży. I teraz właśnie ostatni sondaż pokazał nam właśnie, że wielu Polaków podkreślało to wydarzenie na pierwszym miejscu, więc mamy z tego się cieszyć. To by właśnie było wielkim wydarzeniem dla nas Polaków. I może nie dłużej jak miesiąc temu w Radio Maria gościła pani poselka PiS-u i pracująca teraz w zespole przygotowującym nowy program nauczania. Bardzo mi się to podobało, wypowiedź tej pani. Między innymi powiedziała, zapomniałam nazwisko tej pani, poseł, ale bardzo jej temat właśnie zapamiętałam i bardzo mi się podobał i cieszę się z tego tematu. I gdy to będzie wdrażane, naprawdę będzie to inaczej to wszystko wyglądało, jeżeli szkoła będzie na takim pewnym gruncie. Między innymi pani powiedziała tak, że musimy wrócić do fundamentu, gdzie będzie nauczyciel i uczeń. Uczeń musi wpatrywać się w nauczyciela i będzie oczekiwał właśnie tej pomocy od nauczyciela. Przestaną być te kartkówki, uczeń będzie nauczany tak, że będzie zrozumiały, zrozumie nauczyciela, będzie nauczyciel blisko niego, nauczyciel nie będzie się bał właśnie ucznia i wrócimy do fundamentu, właśnie o tym, co przed chwilą powiedziałam, nauczyciel uczeń. I teraz jeszcze wypowiedź ojca Rydzyka chyba z tygodnia. Powiedział tak, o miłości właśnie, o miłości nawet dorosłych dzieci, że tam, gdzie miłość zdrowa, która wynika z obrazu, i za słowem idzie właśnie świadectwo. Są pełne kościoły, nie ma problemu. Ojciec dyrektor nie ma problemu w naszym sanktuarium. Ale od samego początku trzeba tak, nie. To jest sakrum, tu nie wolno. I z miłością oczywiście. Trzeba to wszystko z miłością. I tu chodzi właśnie o tą miłość. Nie tak, bo można zagłaskać i nic z tego nie wyjdzie. I właśnie tu na tych dwóch przykładach bardzo się cieszę i jeżeli będzie grunt w szkole, będzie zdrowy i te dzieci będą się rozwijali i będzie na pewno dobrze, co mnie naprawdę cieszy jako Polkę, jako babcię i patrząc na przyszłość, właśnie patrzę z nadzieją. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję wszystkim.
Dziękujemy pani Jan. Dziękujemy. Tak, szkoła troszkę zmienia, jest zmiana w nastawienia w szkole. Nie tylko przekaz wiedzy i jakichś umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie, ale również kwestia wychowania. To, co dawniej było też jakąś ważną sprawą w szkole. Czy tak?
Ja myślę, że to nie jest tak, że tego brakowało w poprzednich latach, bo to wszystko zależy też od tego, jak nauczyciel rozumie, tak, jak rozumie swoje człowieczeństwo, i też swój zawód właśnie. Czy to jest tylko zawód, sposób zarobkowania, czy to jest coś więcej?
No ale wytyczne nie uwzględniały spraw wychowawczych.
Jeśli nawet, to nigdy nie mogły stanowić usprawiedliwienia tego, żeby to się nie znalazło w stylu pracy nauczyciela.
Zależało od nauczyciela.
Tak.
I tu było różnie.
Zależy to zawsze od nauczyciela, bo tutaj jest spotkanie osób.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Ostrowca, moje imię Stanisława. Przysłuchuję się tej audycji i tak się zastanawiam, bo dyskusje są takie różne. Jak może nauczyciel wychowywać 20 czy ileś tam dzieci w klasie i uczyć ich dobrych manier, skoro ojciec, matka w domu z takim jednym czy dwojga dziećmi nie chce sobie radzić, bo nie chcą. Te dzieci mają wszystko, tylko nie potrafią powiedzieć proszę, dziękuję, przepraszam. Mhm. To jest szokujące, to się nie da słuchać. Mhm. Ja nie wiem, jak panowie próbują to tłumaczyć, ale dla mnie to jest niepojęte. Ja dwoje dzieci mam dorosłych i od małego moje dzieci wiedziały, że należy powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam. I tak jest do dziś, mimo że są już mają swoje dorosłe dzieci. Na litość boską, niech ktoś zacznie w tych programach po prostu jakieś tworzyć audycje dla rodziców, uczyć rodziców dobrych manier. Bo jeśli oni ich nie będą mieli, to nigdy dzieci też nie wyrosną. Dziękuję bardzo.
Tak, pani Stanisławo, tak, na pewno tak, dziękujemy. No właśnie, tylko szkoła dla rodziców, no, są takie szkoły i na pewno tam też na to jest położony nacisk, ale na ogół rodzice wiedzą wszystko najlepiej, tego rodzaju rodzice. I żadnej nauki nie chcą przyjąć, bo oni wiedzą lepiej.
Czy bądźmy realistami, wszystkich nie nauczymy i cały świat nie stanie się piękny. To, co mówiłem na początku, że dla nas chrześcijan dobre maniery są sposobem na wyrażanie chrześcijańskiej miłości. Jeśli w kimś nie ma tej miłości i życzliwości dla ludzi, to on też nie będzie się jej uczył wyrażać. Natomiast faktem jest, że jeśli chce się popsuć dziecko, to nic od niego nie trzeba wymagać, niczego nie trzeba uczyć i wtedy najszybsza, najkrótsza droga. Ja pamiętam, w ubiegłym roku pewna siostra zakonna opowiadała mi takie ciekawe świadectwo. Ona prowadzi katechezę, nie pamiętam w jakimś mieście, ale takim dużym, prawie wojewódzkim. I przed pierwszą komunią poprosiła rodzinę, aby przyszły, pomogły sprzątać kościół. No i okazało się, że na tych 20 czy 30 rodzin jedne przyszły, inne przysłały zastępstwo. Natomiast czym była zdziwiona? Najbogatsza rodzina w tym mieście, właściciele fabryki, zatrudniający kilkadziesiąt osób, nie przysłali nikogo na zastępstwo. Przyszli sami ze swoją trójką czy czwórką dzieci, młodszych i starszych, i godzinę czy dwie sprzątali równo ten kościół. Mówią, bo my chcemy dobrze wychować swoje dzieci, nauczyć się jej szacunku dla pracy innych i jakiejś bycia w grupie, a nie tylko zasłaniać się pieniędzmi. Więc to było takie bardzo ciekawe. Mamy tutaj pytanie.
Może później. Najpierw weźmiemy telefon, bo już czeka. Słuchasz? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Krakowa. Kłaniam się Państwu, księdzie i prowadzącemu Panu.
Witamy również.
Ja wychowałem. Można powiedzieć, że dzieci się też troszkę chowają samo i środowisko ich chowa. Ale zacznę od tego, jak na całe życie zapamiętałem od nauczycieli. Byłem w szkole podstawowej, za Krakowem się uczyłem. Były to lata 54 rok. Uczyła nasza pani, się mówiło, polonistka. Była jeszcze wyuczona jeszcze przed wojną. I jedno zapamiętałem, którą taką zasadę zawsze tym dzieciom nam powtarzała. Nie rób nikomu, co tobie nie miło. I w ogóle jeszcze inne, ale to mi utkwiło na całe życie. Druga sprawa, już jak byłem starszy, chodziłem do szkoły. Nigdy moi rodzice znowu nie byli po wyższych studiach. Ojciec szkoła podstawowa, swój interes młynarski. Mama skończyła tam szkołę średnią jeszcze przed wojną. Ale nigdy na przykład, jeżeli nauczyciele mieli pretensje do mnie czy do dziecka, nigdy nie było u nich dyskusji, że pan nauczyciel zrobił tak czy inaczej. Nie było między nimi, czy to była zasadna uwaga, czy niezasadna. Dziecko nie brało w tym udziału. Ja to też stosowałem i na przykład przychodził syn, bo mam troje dzieci, dorosły już, wnuki. Przychodził ze szkoły i tała, bo pani to tamto. Ja mówię, czy był starszy, do szkoły średniej chodził. Ja mówię, ty masz słuchać nauczyciela. Ty masz się przygotować. Jeżeli nawet ty masz rację, to wiesz, że w życiu będziesz spotykał różnych ludzi. I ty musisz tak umieć współżyć i nie możesz od razu jakoś reagować nieodpowiedzialnie. I ja też ze swoją małżonką nigdy nie krytykowaliśmy nauczycieli. Może jeden jest lepszy, drugi gorszy. No różne są, różne mają dnie, ale ten. A jeżeli chodzi, tu słyszałem, że uczyć rodziców. No moim zdaniem to jest raczej syzyfowa praca. Trzeba uczyć tych młodych, żeby właśnie oni byli dobrymi rodzicami. I druga sprawa taka, no na przykład mój najmłodszy tam swego czasu, jak to powstały te puby, to piwo, wszystko, przyszedł, no niestety pijany, no dla mnie włosy stanęły, dęba, no i co ja mam zrobić? No ja mówię, synu drogi, ja cię bardzo kocham. I nawet w tej chwili jestem, że tak powiem, taki no podenerwowany. Mówię, synu, ja cię kocham. Ty wiedz przecież, że ja ani biciem, ani jakimiś zakazami tobie tego... Ty powinieneś sam dojść do tego, że wszystko jest dla ludzi z umiarem. Jeżeli już jesteś pełnoletni, nie chciałbym cię widzieć następnym razem w takim stanie. No i dzięki Bogu minęło już chyba ponad 20 lat. No nie spotkałem, to znaczy nie spotkałem się z tym, żeby syn jest żonaty, ma dwoje dzieci. No cóż bym mógł powiedzieć, to jest temat naprawdę może, no i trudno powiedzieć, bo na przykład w jednym domu dwoje dzieci się wychowuje. Jeden jest układny, wie jak do rodziców się odezwać, jak do wszystkich, jak cenić rodziców, jak dziękować, a drugi odwrotnie, więc to jest, no ja sam nie wiem, dlaczego tak jest. Może to trochę i w genach, i bo wychowanie jest to samo, a jednak dziękuję za moje przedługi telefon, może inni czekają. Szczęść Boże Państwu i wszystkim słuchaczom życzę, żeby te dzieci nasze polskie były jak najlepiej. Nie tyle wychowane, że tak ułożone pod ten, ale no, nie mogę tego tak w tej chwili powiedzieć. To nie ma być wytresowane, o. To ma być serca i miłość przede wszystkim. Miłość, jeżeli rodzice się kochają i kochają te dzieci, to jednak to oddziaływuje w jakiś sposób. A jeszcze jedno. Zawsze im mówiłem, miejcie honor, nie możecie nic wziąć nikomu, nic źle powiedzieć, komuś zrobić, źle coś uczynić. Macie być dobrzy i uczynni dla ludzi. No myślę, że się w jakiś sposób to może nie idealnie, ale sprawdza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jakiś komentarz? Czy przechodzimy do Facebooka?
No to jest ważną rzecz, Państwo poruszyli w tych telefonach, tej pewnej bezradności wobec postawy rodziców. I szkoła, no myślę, że szkoła jest również też po to, aby uzupełniać to, czego rodzice nie mogą dzieciom dać. Tak jak rodzice nie nauczą dzieci rozwiązywać równań z dwoma, trzema niewiadomymi, bo nie potrafią. Tak samo trzeba uznać pokornie, że wielu rodziców nie potrafi wychować do pewnej kultury, do pewnego poziomu życia I szkoła no, mogłaby się tym zająć. Dlatego ja na przykład podziwiam, że są nauczyciele, którzy chcą programy wychowawcze o dobrym wychowaniu robić. Daje im to też jakąś gwarancję pedagogiczną. Autorytet nie tylko nauczyciela, ale całej szkoły jest uprzęgnięty. Ja kiedyś tak negatywnie wypowiadałem się na temat Kinderstube, bo to jest takie słowo, które zwłaszcza w języku polskim to źle człowiek znosi. To takie niemieckie, prawda? W jednej z audycji pewna pani, zresztą zaprzyjaźniona ze mną, wieloletni pedagog i dziennikarz powiedziała, przy księdza, to nie jest tak do końca źle z tą Kinderstubą, bo pewne podstawowe umiejętności trzeba po prostu opanować i już. Dziecko ma wiedzieć, że trzeba wycierać buty, że trzeba mówić dzień dobry, że nie wolno trzaskać drzwiami. To nie jest kwestia do dyskusji, to trzeba cierpliwie wytłumaczyć, ale tu nie ma dyskusji. Pewien zbiór tych czynności takich podstawowych musi być po prostu opanowany. Trzeba tego od dziecka wymagać i koniec, i już. Natomiast mamy ciekawy post. Panie Tomaszu, można poprosić?
Tak, jest pytanie o stawianie granic i wymagań dzieciom. Sytuacja taka, że mamy z mężem troje małych dzieci w wieku od 1,5 do 4,5 roku i te nasze wymagania względem nich staramy się dostosowywać do wieku. Prosimy na przykład o porządkowanie zabawek, ale także pomoc przy drobnych pracach domowych. Ma to raczej formę zabawy, naśladownictwa. Ale jak postępować i radzić sobie w sytuacjach, gdy spotykamy się w rodzinie z tym, że od bratanka, który jest jedynakiem, nie wymaga się przestrzegania pewnych zasad, nawet podczas zabawy. Tymczasem my od naszych dzieci tak. I nasze dzieci widzą, że inne dziecko czegoś nie musi, albo że pozwala mu się na więcej. Jak mamy to wytłumaczyć własnym dzieciom?
Jak tłumaczyliście?
No myślę, że o jednym z argumentów to już wspomnieliśmy, bo cię kocham. To jest bardzo mocny argument. Kocham cię, to znaczy no, wymagam, życzę ci dobrze, życzę ci, oczywiście to trzeba pewnie powiedzieć innymi słowami małemu dziecku, a potem no, większemu to już można tak, jak to powiem za chwilę, bo chcę, żeby twoje człowieczeństwo było jak najpiękniejsze, bo chcę, żebyś jako, idąc jeszcze dalej, żebyś jako chrześcijanin był no, jak najwspanialszą osobą, taką, jaką chce cię widzieć Pan Bóg. Bo chcę, żebyś był przyzwoitym człowiekiem, schodząc nieco na ziemię. Dobrze wychowanym, no takim właśnie, przez którego inni nie będą płakać, z którym innym będzie dobrze, bo tędy prowadzi droga do szczęścia. No przecież dobrze rozumiemy, że tak naprawdę człowiek, który rani wszystkich naokoło, ustawiając świat i ludzi wokół siebie po swojemu, jest tak naprawdę nieszczęśliwy. Może mieć to pozory, prawda, władzy, wykonywania, prawda, właśnie jakiejś władzy, czy panowania nad innymi. Można przeżywać poczucie własnej wyjątkowości, własności, ale tak naprawdę to jest wewnętrzna pustka, samotność. I sumienie nie oszuka. Pokazuje, że w tym jest jakiś jeden wielki, ogromny brak. Niepełne to człowieczeństwo. Oczywiście to wszystko, o czym teraz tak no, za wiele powiedziałem, dziecku trzeba o wiele prościej wytłumaczyć, ale ogólnie w tym kierunku bym to poprowadził, bo cię kochamy, bo my tak nie żyjemy, bo zobacz, my staramy się inaczej. Można czasami, to też może być nośny argument, zobacz, jak my staramy się żyć. Że staramy się, różnie to oczywiście może wychodzić, ale widzisz, że staramy się, aby na przykład no, stylem życia w naszej rodzinie była właśnie miłość wzajemna, służba, pomaganie sobie, życzliwość. Źle ci w takiej atmosferze? No przecież nikt normalny nie powie, że źle. No dobrze. To zresztą na to jest namacalny dowód. My mamy taki namacalny dowód. Kiedy tylko zdarza się, że coś zaiskrzy między nami. Dzieci natychmiast zawsze robiły się grzeczniejsze, bo wyczuwały, że do tego ognia już nie ma co dolewać, że tu trzeba pomóc, żeby rodzice wyszli z impasu, z jakiejś trudnej sytuacji ich wzajemnej relacji, natychmiast same no, bardzo poprawiały swoje zachowanie. Dlaczego? Bo dla nich właśnie ta atmosfera zgody rodzinnej, miłości, życzliwości była najważniejsza.
Poza tym tutaj dorzuciłbym jeszcze Mam nadzieję, że oczywiście tej rodziny ta sytuacja nie dotyczy, ale ostatnio w naszym magazynie też pisaliśmy o przyjaźni między rodzinami, o tym, jak dzieci uczyć przyjaźni i jest tam wyraźne zalecenie, no, żeby w niektórych wypadkach po prostu ograniczyć, czy wręcz nawet zerwać kontakty. Nie bójmy się tego, czasami jest to potrzebne. Nawet Pan Jezus niektórych swoich kuzynów powołał na apostołów, ale do innych nie chciał wyjść na ulicę i z nimi rozmawiać, bo wiedział, że nie po drodze jest im. I do swoich uczniów powiedział, wy jesteście teraz moją rodziną, moimi przyjaciółmi. Dlatego no wiadomo, że jest to trudne. Trzeba tłumaczyć, trzeba szukać tej jedności, miłości rodzinnej, ale dla wyższych celów czasami trzeba ograniczyć czasem kontakty.
Beata?
Tak, mamy taki też przykład rodzinny. Przyszli kiedyś do nas goście z dzieckiem, z synkiem w wieku podobnym do naszych dzieci, kiedy były jeszcze małe. I kiedy kończyła się zabawa, to dziecko no, nie sprzątało swoich zabawek, a wręcz jeszcze w dziwny sposób zabierało te zabawki i gdzieś rzucało w kąty, nawet tam została zniszczona jakaś zabawka naszych dzieci. Przy tej okazji wyrzucał ten chłopiec i jakoś takie dziwne. I właśnie nasze dzieci bardzo potem długo z nami, szczególnie starsza córka wtedy, bo już była większa, ale młodszy Jaś też to widział, rozmawiała o tym zachowaniu, bardzo to przeżyła, została tam jakaś też zabawka ulubiona, uszkodzona i bardzo to przeżyła. I na tym przykładzie właśnie tłumaczyliśmy, że pewnie od tego chłopca rodzice nie wymagali tego, żeby szanował innych zabawki, żeby sprzątał i dlatego on się dzisiaj tak zachował, a nie inaczej.
Mm-hmm. On nie będzie królem.
I on nie będzie królem, tak, tak, to zawsze padało.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować za te cenne myśli, które tutaj płyną od gości. Przede wszystkim Państwo zwróciliście uwagę na niebezpieczeństwo, które nosi za sobą dostatek zbyt wielki, a zapominamy, że szacunek do ludzi to i to błogosławieństwo w stosunku do ludzi to daje praca. To jest bardzo ważna myśl. Ale my powinniśmy chyba sami rodzice sobie zadać pytanie, jak pozbyć się gniewliwości, a nabyć łagodność. To jest zasadnicze pytanie. I wydaje mi się, że tutaj w pierwszym rzędzie należy poznać swoje usposobienie, czyli zastanowić się nad samym sobą, prawda, bo żyjemy w trudnych czasach, tą chwilę możemy zdobyć. I musimy zadać sobie pytanie, czy potrafimy przewidzieć okoliczności, które nas drażnią. Czy potrafimy hamować takie pierwsze złe poruszenie. I rozważać swoje wady po prostu, ale tego nie rozważymy dobrze, jeżeli nie będziemy w parze rozważać życie Jezusa Chrystusa, bo mamy pewne odniesienie i to jest bardzo ważne, wydaje mi się. A my popełniamy zasadniczy błąd, jeżeli chodzi o nas z tym gniewem właśnie, że z byle powodów się oburzamy, to jest po pierwsze, i nadmiernie, zbyt często po prostu i to jest troszeczkę, można powiedzieć, nawet takie nudne i dziecko może przestać reagować, bo wydaje mi się, że my potrafimy jako rodzice katolicy w karaniu nawet powodować się łagodnością. My tą cechę mamy. Jeżeli ktoś nam coś będzie wmawiał, to jest nieprawda, ale tylko jeżeli będziemy blisko etyki katolickiej. I wydaje mi się, że tutaj nie wiem, jakie są podręczniki do etyki katolickiej w szkołach, ale ja czytałem jeszcze przedwojenne podręczniki i one były jak gdyby bardziej jasne i takie bardziej wyraziste. I na tym się opieram. Właśnie między innymi na tych podręcznikach się opierałem. Po prostu tego trzeba szukać. Jest dużo dobrej literatury na ten temat. Przepraszam za przedłużenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu. Komentarz jakiś?
No, na jednej ze stron tej książki pisze o cierpliwości, przypomniało mi się w tej chwili, w takim znaczeniu psychofizycznym, jeszcze nie duchowym, bo To jest problem każdego z nas, co zrobić, kiedy gniew wzrasta. I to słynne liczenie do 10 i tak dalej. Oczywiście są pewne psychotechniczne sztuczki, jak ćwiczyć sobie cierpliwość. Gdzieś tam przypominam to, co psychologowie radzą. To, nie wiem, układajmy puzzle z 5000 kawałków, budujmy domki z kart albo z zapałek, czytajmy dobre, łagodne książki, słuchajmy łagodnej muzyki. To wszystko wpływa na naszą cierpliwość. Natomiast w sensie duchowym, no z wadami trzeba walczyć. Wady należy w swoim życiu eliminować. Nie jest to proste. Augustyn pisał, gdybyś w ciągu roku pozbył się jednej swojej wady, to szybko zostałbyś świętym. Więc my tak się powoli pozbywamy. Trzeba wypełnić swoje wnętrze światłem. Święty Paweł w liście do kogo? Do Galatów pisze, owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Owocem ducha. Cierpliwość tą fizyczną, psychiczną można wyćwiczyć, ale tą duchową nie. To trzeba mieć ducha, czyli modlitwa, czyli medytacja, czyli szukanie Boga, sakramenty, czytanie Biblii. Na początku zresztą tej audycji mówiłem Państwu, że no, celem dobrego chrześcijańskiego wychowania jest radzenie sobie ze stresem również. To jest ten piąty ważny cel. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, stresowych, kiedy ludzie nas denerwują. To wszystko trzeba mieć wcześniej przygotowane, opanowane. I też sztuka naśladowania dobrych ludzi. Jak sobie inni popatrzeć, jak sobie inni radzą na przykład ze stresem. Ja z podziwem obserwuję. Ja jestem sam człowiekiem porywczym. Przyznam szczerze, że nie wiem, niektórzy mówią, że jestem łagodny, ale to chyba tylko dlatego, że jak mnie coś denerwuje, to wyłączam myślenie, żeby nic złego nie pomyśleć. Z natury jestem porywczy i szybko gniew we mnie wzrasta i dlatego to Pana pytanie jest dla mnie też ważne, ale wiem, że tylko siłą ducha, przypominaniem sobie, że ja jestem przed Bogiem ostatnim człowiekiem, nędznym robakiem. To, co pisał święty Paweł, to, co też jeden z pisarzy, tu taki cytat zawarłem, że nie będziesz dobrym człowiekiem, dopóki nie zrozumiesz, że każdy inny jest lepszy od ciebie. I wtedy można sobie z tym poradzić.
23.05, Radio Maria. Chciałem podać parę informacji Państwu, zaprosić na rekolekcje spotkania małżeńskie, bo tylko te rekolekcje ogłaszamy od początku istnienia naszej audycji, bo rekolekcji jest dużo, a te są bardzo krótkie, bo tylko weekendowe, a zarazem bardzo dużo dające małżonkom i tym, którzy się kochają, że wyjeżdżając jeszcze bardziej się kochają, i tym, którzy już złożyli pozwy rozwodowe, bo po wyjeździe z rekolekcji wycofują je. Także to jest dość bardzo uniwersalna forma, niekrępująca. Każdy ma swój pokoik, każde małżeństwo. Prowadzenie to kapłan i dwa małżeństwa. Zaczynają się w piątek wieczorem, kończą się w niedzielę obiadem. Naprawdę można bardzo dużo uzyskać. Może przypomnę miejsca, data 13-15 stycznia w Gdyni. Przyjmują zgłoszenia Państwo długońscy. Telefon 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. I w tym samym terminie, 13-15 stycznia w Toruniu, właśnie w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia, będą rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych. Temat ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, że ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych. Zgłoszenia Państwo Mazurkowie przyjmują. Telefon 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. Poza tym są w dalszych terminach 20-22 stycznia w Poznaniu, 27-29 stycznia w Kazimierzu Biskupim koło Konina i tak dalej. Więcej na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Trzeba tam wejść i zobaczyć. Zapraszam, bardzo polecam te rekolekcje. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców za tydzień, 10 stycznia. Rozpoznanie daru płodności, a szacunek dla poczętego życia. Goście, ksiądz dr Jan Uchwał, państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. 17 stycznia. Żona koroną głowy męża. Pani Agnieszka Strzoda, Ewelina Chełstowska i ojciec Piotr Zajączkowski. To coś w rodzaju takiej szkoły dla żon, tym razem nie ze Szczecina, tylko z Warszawy. Zapraszamy. 24 stycznia rzecz będzie o modlitewnikach, a szczególnie o modlitewniku Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. Okazuje się, że to jest pierwsze teksty, oczywiście po łacinie, napisane przez Polkę, matkę, żonę. Przepiękna sprawa. W goście profesor Artur Andrzejuk z sekcji historii filozofii UKSW, który tą książkę przetłumaczył, te teksty właśnie są zamieszczone w książce. Ksiądz Łukasz Kadziński oraz państwo Maria i Andrzej Czachorowie. I jeszcze na temat dzisiejszych gości, bo mówimy tutaj o gościach związanych z miesięcznikiem Tak Rodzinie, wydawanym przez siostry Loretanki. Więcej można tam na stronie internetowej takrodzinie.pl, takrodzinie.pl można wyczytać. I mamy telefon. Nie mamy w tej chwili telefonu, ale proszę jeszcze do nas dzwonić. Mamy jeszcze 20 minut. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Mieczysław Skłodzka się kłania, pozdrawiam wszystkich czcigodnych
Mieczysław.
Panów czy panie, nie wiem, dokładnie w studio.
I jest jedna pani i trzech panów, w tym jeden ksiądz.
Miło mi. Ja chciałam takich krótko kilka aspektów poruszyć. Mimo tam, że jestem starszym wiekiem, ale to nie chodzi o to. Chciałam powiedzieć, pierwsza sprawa. Słowa nauczają, a przykłady budują.
Tak.
Molier powiedział, kto chce winnych wszczepiać, zbawienne zasady z własnego życia wzoru winien dać przykład. A to wiem, że to był świetny pisarz francuski. Następna sprawa. Ksiądz słynny Dival powiedział tak. Żaden katechizm katolicki nie nauczył mnie tego, co mnie nauczyły klęczące kolana mojego kochanego ojca, co mnie nauczyły usta czy wargi mojej ukochanej matki. Dalej, szacunek dla rodziców, czwarte przykazanie mówi, czy ojca swego i matkę swoją, i dodano jest, abyś długo żył, żeby cię dobrze powodził. O co chodzi? Kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz w rodzinach, że ojca się, kto no, szanował ojca, to przychodził, witał się, całował w rękę ojca czy matkę. Ja tak nawiasem mówiąc, ja chciałbym się tu chwalić, ale zawsze to czyniłem ojca mojego tatusia, szanowałem, całowałem w rękę, no mamusia tak samo oczywiście. A znałem takiego jednego faceta, co po prostu, kiedy przychodził do matki, nie wiedziałem, żeby gdy ją pocałował. Może nie musiał przy mnie w rękę czy coś takiego. Dalej, uczeń w szkole dostawał piątkę albo jedynkę i się śmiał. Jemu było obojętne, o co chodzi. I wezwał profesor matkę, żeby przyszła do szkoły, bo że się źle zachowuje. No i matka mówi, proszę pana, no o czym będziemy gadać, jak ojciec siada z synem i pije razem alkohol. No więc widzimy przykład. I po prostu, nieładnie mówiąc, nie chciałbym się chwalić, ale jak byłem jeszcze młodszy i syn był jeszcze mały, no to jak szedłem przed krzyżem, czy przed figurą, to czapkę, czy tam kapelusz wziąłem, wszystko jedno. Syn to widział i to samo robił. Nie wiem, jak obecnie robi dzisiaj, bo jest poza granicą, w kraju, w innym kraju mieszka i tak dalej. I teraz matka jeszcze ostatni taki, taka sprawa. I są misje, no i matka spowiedzi się tak zbliża się, matka mówi do syna, synu, poszedłbyś do spowiedzi. A syn się pyta matki, mamo, a ty kiedy byłaś? No okazało się, że matka nie była 20 lat temu. No i właśnie, i tu się sprawa właśnie zamyka. No to chciałbym tyle powiedzieć. I ja życzę wszystkim właśnie studium, którzy biorą udział, szczęśliwego Nowego Roku, błogosławieństwa Bożego. Niech Pan Bóg wam rozjaśnia wasze państwa oblicze, zdrowia wszystkiego najlepszego. Mieczysław Skłodzka się kłania.
Bóg zapłać, panie Mieczysławie. Zgadzamy się, że przykłady pociągają.
Bardziej niż słowa. Ja to zauważyłem w szkole czy w przedszkolu, kiedy czasem jeżdżę na zaproszenie i coś tam mówię, dzieci się kręcą, ale w momencie, kiedy pod koniec spotkania robię jakieś prezentacje, proszę dwoje, troje dzieci, chodźcie, zobaczymy, jak trzeba usiąść przy stole, jak ułożyć sztućce, jak prawidłowo stać, wtedy nagle wszyscy się ożywiają i zaczynają patrzeć i dla nich jest to przeżycie, jest to zabawa. Rzeczywiście lepszy jest przykład niż mówienie, to nawet widać w takich prostych prezentacjach.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie w studio. Ja mam taką prośbę, bo ja jestem
Jakie pani ma imię? Możemy znać?
Stefania. Witamy niedaleko Chełmu mieszkam. I mam taką prośbę, bo jestem babcia i tak jednego wnuka tu akurat mam koło siebie, co mieszkamy razem. I bardzo, bardzo to dużo do życzenia to wychowanie ma. Ma prawie 7 lat, to też go do kościoła nie prowadzają, samochodem się jeździć przecież. No i tak, że bym chciała taką książkę, może bym podarowała synowi, żeby coś o tym wychowaniu, a głównie jeszcze, że w ogóle synowa, no ja nie chcę o synowie, broń Boże, źle mówić, ale ja nie wiem, czy to jest zazdrość, czy co, że nie pozwala mi kontaktować się z tym wnukiem. Jak ja bym coś chciała do niego to powiedzieć, to już go woła, już tam zamyka drzwi. Tak bardzo mi jest z tego powodu przykro i nawet tak się rozchorowuję nieraz z tego powodu, że kocham bardzo dzieci swoich. Mam 5, a tu jest najmłodszy, właśnie syn mieszka ze mną w tym ojcowiźnie, na tej ojcowiźnie, to nawet mam duże przykrości, że przed świętami to też takie jakieś kłótnie wszystko, że mam ty 5 dzieci, a tylko tu siedzę, że nikt mnie nie bierze. A ja nie sprawiam żadnych kłopotów. Mam swój pokój i Radio Maria, telewizję trwam i także zajmuję swoimi sprawami. Tak. Ale tak to dziecko słyszy i jak on słyszy, to on też się nie odzywa, nie? Przychodzi czy ze szkoły, czy co to. Nic, tak patrzy na mnie tylko i tak. Jest go żal strasznie, bo bardzo źle będzie ukształtowany to jego, ten jego charakter. Że jak już babci nie lubi, czy coś, to takie ma... No ja nie mam pojęcia, co z tym. I chciałam właśnie prosić, czy jakiś tytuł książki taki, żeby właśnie to też tam pisało o tym w rodzinie, żeby z rodziną, z dziadkami, babciami, bo ja jestem wdowa, akurat jestem tu sama.
Ma pani kartkę papieru i długopis przy sobie?
Tak, mam.
To zaraz ksiądz poda kontakt, bo my tu nie możemy szczegółów mówić przez radio. Książka o wychowaniu pod tytuł, żeby po polsku można było napisać poradnik.
I
o
rodzinie, tak.
Poradnik o dobrym wychowaniu. Tam są wszystkie relacje.
Tak.
Poradnik o dobrym wychowaniu. I ksiądz zaraz poda kontakt, gdzie można więcej się dowiedzieć, prawda? Także dziękuję pani bardzo, pani Stefanio. No cóż, nie do babci należy wychowanie. To jest,
to jest
sprawa rodziców i oni przed samym Bogiem są odpowiedzialni, jeżeli tego...
To będzie taka książka, poradnik o dobrym wychowaniu, tytuł?
Tak, to jest pod tytuł, to bo nie chcę mówić po francusku, tylko żeby łatwo pani napisała. I księże...
Telefon wydawnictwa, tam jest sklep, można zamówić warszawski telefon, czyli 22 na początku, a później 427 34 27.
44?
427 34 27.
34 i 27.
22 427 34 27.
O, bardzo dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, panie Stefanie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Tak, słucham.
Jest pani na antenie.
Słucham, razem. Aha, dobrze.
Kogo witamy?
Sylwia z Ostrołęki.
Witamy panią. I słuchamy.
Ja mam takie pytanie właśnie dotyczące dzieci, które... są też nieśmiałe, na przykład, bo wiadomo, że dziecko takie, które jest bardziej pewniejsze siebie, po prostu może takie jakby wynika to z jego cech charakteru, łatwiej jest troszeczkę może kształtować, a jednak jeśli chodzi o te dzieci nieśmiałe, halo?
Tak, słuchamy.
Czasem jest tak, że po prostu... Rodzice chcą dobrze, starają się wychować właśnie to dziecko na takie kulturalne, żeby wiedziało właśnie, w którym momencie powiedzieć dzień dobry, przepraszam. Wiadomo, że to może takie akurat proste przykłady, ale właśnie często jest tak, że nie wynika akurat to ze złej woli rodziców, to, że dziecko czasem właśnie nie zachowa się w taki sposób, jaki dorośli czasem chcą.
Czy ma rodzeństwo?
Słucham?
Czy ma rodzeństwo?
Tak, młodsze. Tak, ma właśnie młodsze rodzeństwo. I właśnie nie wiem, w jaki sposób, bo na przykład wydaje się, że na początku jest dziecko młodsze. Chcielibyśmy może właśnie tak nie na siłę czasem to dziecko kształtować, żeby dać mu po prostu czas. I właśnie moje pytanie brzmi właśnie, w jaki sposób właśnie, jak długo czekać na to, żeby to dziecko właśnie jakby samo od siebie starało się, znaczy samo od siebie po prostu
jak ma nabrać ducha i pewności siebie. Zapisałem pani pytanie, gdy dziecko się wstydzi, to jest dobry temat na audycję, na dobrego psychologa, którego zaproszę, bo dzisiaj nie wiem, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na pani pytanie.
To bardzo szeroki temat i rzeczywiście dotyczący bardziej w tej chwili już psychologii rozwojowej, psychologii wychowawczej. Miałem nawet chęć o tym powiedzieć już ładnych parę minut temu, kiedy mówiliśmy o tych dzieciach, które czasami są takie wycofane, czasami są ukryte, nie mają dobrego przykładu. Ale myślę, że to jest właśnie cenne, że państwo, bez względu na to, jak dzisiaj reaguje dziecko, żeby państwo cały czas ukazywali ten dobry przykład. Mówili dzień dobry sąsiadom, już tak o najprostszych rzeczach na pewno to robicie. Używali tych słów dziękuję, proszę, przepraszam. W pewnym momencie życia, gdy to dziecko zaskoczy, mówiąc kolokwialnie, żeby miało ten dobry przykład, bo później się nie da już tego uzupełnić. Dlatego, i to co najważniejsze, żeby też cały czas uczyć empatii do ludzi. Nawet jeśli to dziecko przeżywa świat po cichu, to niech przeżywa go empatycznie, ale tego musi się uczyć od rodziców.
Bo to, że jeszcze nie reaguje tak, jakbyśmy chcieli, to nie znaczy, że nie rejestruje wszystkiego, co się wokół niego dzieje. I to zapada. To zapada w świadomość i w późniejszym czasie będzie miało przykłady do wykorzystania. Bo dziecko naśladuje rodziców. Chce czy nie chce, naśladuje. To już tak już jest. I w dobrym, i niestety w złym. Dlatego musimy tutaj być bardzo ostrożni, żeby właśnie zawsze dobry przykład dawać. A to zawsze z żoną się modliliśmy, byśmy zawsze dawali dobry przykład naszym dzieciom. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam wrócić do szkoły. Do 50.
Kogo witamy?
Kazimiera z Poznania.
Witamy Panią.
Chciałam wrócić do szkoły, jak chodziłam, tak 54, 5 rok. To nauczyciel miał autorytet. Był normalnie ubrany, a dzieci były wszystkie w mundurkach. Tatuszki, chłopcy miały bluzki granatowe z kołnierzykiem. Kołnierzyk trzeba było czysty mieć.
Tak
jak
było.
Był brudny, nie zdążyło się wyprać, to na drugą stronę, na drugi dzień się wyprało. I to były te dzieci wszystkie równe. A nauczyciel się różnił tym, że miał podstawę, był taki stabilny i te dzieci wtedy nauczyciela szanowały. I jeśli chodzi o panią wychowawczynią, bo zawsze była najpierw wychowawczyni, potem matematyka, tam resztę inne przedmioty, to zawsze się mówiło nasza pani. Druga sprawa, mieliśmy swoją klasę, w swojej klasie mieliśmy kwiatki, i czasem kierownik inny nauczyciel prosił, żeby klasę wypożyczyć, jak żeśmy szli do domu, to zawsze przewodnicząca klasy mówi, żebyście nam kwiatków nie zmarnowali. Także był szanowany nauczyciel. My nie mieli prawa. My byli jako uczniowie, normalnie byliśmy traktowani. To, co umieliśmy, jak się nauczyliśmy, jeden lepszy, drugi gorszy. No trudno, tak się uczył, każdy jak się uczył. Ale jeśli chodzi o nauczyciela, nauczyciele szanowały dzieci, ale dzieci też szanowały. Czy na ulicy, na przykład po szkole nauczyciel szedł, to mniejsze miasteczko, no to dzień dobry, oj nasza pani idzie. To tyle chciałam powiedzieć. Aha, jeszcze, a teraz właśnie nie ma, bo jak tak spojrzę nieraz oknem, idą ze szkoły te nauczycielki, no teraz są ubrane grubie, jak tak więcej wiosną. W krótkich spodenkach, rozpięta bluzeczka, dekolt do półpleców. No nauczyciel, który? No to ten uczeń, który lepiej wygląda jak nauczyciel. Właśnie nie ma tej równowagi takiej, że jednak nauczyciel powinien być nauczycielem, a dziecko powinno być uczniem. Takie tak powinna być ta różnica. Żeby
tak jest, pani dzieci... Kazimiero.
No, jak to tylko, ja pamiętam wnuki moje, weszło prawo ucznia. Oj, wnuki do domu przybiegły, oj, babciu, mamy prawo. Jakie prawo mamy? Teraz nauczyciel nam nie podskoczy. No to swoje wytłumaczyłam, ja wam dam prawo. No i tyle chciałam powiedzieć, a teraz tego nie ma w szkole. Bóg zapłać,
pani Kazimiero. Komentarz?
No starożytni Platon, Sokrates i inni Arystoteles pisali nad upadkiem obyczajów i że kiedyś czasy były lepsze, to jest problem zawsze nierozwiązany. Kiedyś było inaczej na pewno. Natomiast mi się tutaj podoba nauczanie świętego Pawła, który w swoich listach stawia jasne wymagania młodym, żeby szanowali starszych, żeby się uczyli od nich, czerpali. Ale starszym również stawia twarde wymagania, że oni mają taki poziom życia prowadzić, żeby ci młodzi mieli się czego uczyć. Żeby młodzież była dumna ze swoich rodziców i dziadków i żeby ci starsi przekazywali to, co najlepsze, a nie tylko stawiali wymagania.
Nie, żeby ojciec nie rozdrażniał swojego syna.
Dzieci, tak, syna. Więc to rzeczywiście jest problem od wieków nierozwiązany. No i
jest nad czym pracować.
Też,
jest nad czym pracować. To jest ziemia, przez którą idziemy do nieba. I dlatego mamy te trudności, bo mamy pokonywać je, żebyśmy się mogli do tego nieba dostać. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Roman z Wrocławia.
Witamy, panie Romanie.
Ja chciałem tutaj w oparciu o temat poruszany na antenie polecić taką książkę o kulturze współżycia Zygmunta Mysłakowskiego. Jest to w moim przekonaniu, została wydana ta książka w latach 70. ubiegłego wieku. No i jest naprawdę w moim przekonaniu fantastyczna i godna najwyższego polecenia. Także serdecznie dziękuję i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Romanie, na pewno w bibliotekach jest do uzyskania. Dziękuję za wszystkie telefony, drodzy radiosłuchacze. Jeszcze mamy 3-4 minutki ze studia. Co by jeszcze można dopowiedzieć?
Mamy post. Panu Krzysztofowi dziękujemy. To jest taka propozycja, pytanie. Czy warto byłoby uczyć dzieci dobrych manier w osobnym przedmiocie? Bo dzisiaj często uczy się dzieci różnych dziwnych i skomplikowanych rzeczy, zapominając jednocześnie o podstawowych rzeczach, takich właśnie jak dobre wychowanie. Dziękujemy za pozdrowienia. Czy warto wprowadzać taki osobny temat? Pan Tomasz uczy w szkole. Co pan sądzi?
No, zdążyliśmy już poza anteną powiedzieć kilka słów na ten temat. No faktycznie ktoś powie, że dzieci w szkole uczą się różnych dziwnych rzeczy. Mówiliśmy tutaj o budowie pantofelka pewnie i można byłoby łatkę i fizyce, i chemii przypiąć, i historii, i innym przedmiotom.
Z całym szacunkiem dla tych
Z całym przedmiotów. Szacunkiem oczywiście, ale no niekiedy powiedzmy, że zdarzają się takie partie wiedzy, które potem no, nie są wykorzystywane w życiu.
Chyba dla ćwiczenia pamięci.
Tak, natomiast no, pewnie tego to przydałoby się, gdyby taki przedmiot był, gdzieniegdzie z tego co wiem na przykład to były próby, czy nie wiem, może on do dzisiaj jest wykładany taki przedmiot w seminariach duchownych, nazywa się Urbanitas, prawda?
Leges Urbanitatis Christianorum, tak, ja przez jeden rok taki przedmiot też miałem w pierwszym roku seminarium.
Myślę, że taki przedmiot no, mógłby mieć duże wzięcie wśród uczniów. Tak samo zresztą jak czasami z żoną zastanawiamy się, czy na przykład nie byłoby warto, gdyby w szkole uczono tańca. Wydawałoby się, że no po co właściwie, ale nasze doświadczenie podpowiada nam, że uczy on, na przykład taniec uczy ogromnej odpowiedzialności, wyzwala ogromną odpowiedzialność w kim? No w mężczyźnie, bo to on ma prowadzić.
W klasycznym tańcu, tak.
I być może, ja nie wiem, ale być może to działałoby tak, że to skojarzenie, jestem odpowiedzialny, nie tylko działałoby w tańcu, ale również prowadziłoby takiego chłopaka kilkunastoletniego do odkrycia, że potem jako dorosły też mam być odpowiedzialny. A to jest coś, o czym może tutaj właśnie nie powiedzieliśmy, bo o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, ale właśnie jakże bardzo tego brakuje w wychowaniu. Wychowania do odpowiedzialności i przyjmowania konsekwencji swojego postępowania. Jakże często dochodzi do sytuacji, w których staje czwórka winnych, jakiejś określonej sytuacji i co się zaczyna? Oczywiście zwalanie na drugiego, bo ja to tylko to, ale on i teraz płynie szeroka opowieść, co ten drugi kolega, który jeszcze przed chwilą był wspólnikiem przestępstwa i superkumplem, co to on strasznego zrobił, a wszystko po to, żeby się wyłgać, wybronić, wybielić, żeby stanąć obok, wskazać palcem na kogoś innego.
To prawda. Chociaż miło mi, bo ja prawie rok czasu chodziłem na kurs tańca, będąc uczniem technikum w Domu Kultury. Co prawda później się nie przydało, dzisiaj tym bardziej, ale jest to ciekawe. Natomiast czy to osobny przedmiot, ja nie wiem, czy wystarczyłoby w ramach godzin wychowawczych, ale na pewno powinno być z dwóch powodów. Po pierwsze, taki przedmiot wyznacza pewne standardy społeczne, których dzisiaj często brakuje. I rolą szkoły czy społeczeństwa jest też wyraźnie czasem powiedzieć, co jest dobre, co złe. A po drugie, taki przedmiot to jest wyrównywanie szans, bo to, co mówiłem na początku, człowiek wychowany ma zawsze większe szanse znaleźć pracę, znaleźć przyjaciół, znaleźć się w towarzystwie i te dzieci, które są pozbawione tego z domu, szkoła wyrównywałaby ich szanse, żeby potrafiły odnaleźć się w świecie. Dlaczego one mają być przegrane już na początku?
Tak, to chyba jest ważniejsze niż umieć naciskać guziczki, prawda, w jakimś automacie, bo tego w rezultacie no
chyba, że,
kiedyś była taka zasada.
Że o to chodzi w wychowaniu tym rządzącym, żeby uczynić z nas inteligentnych niewolników.
Ja bym podzielił się jeszcze jedną refleksją, bo no, siłą rzeczy i telefony, i trochę nasze rozważania dość mocno dotyczyły szkoły. Może trochę schodziliśmy, zbaczaliśmy w tę stronę. I o czym chciałbym powiedzieć? Rzeczywiście jest w nas taka tendencja, żeby utyskiwać na te czasy, w których żyjemy. O, dawniej to było, prawda? Dawniej to nauczyciel był szanowany i dzieci znały swoje miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał powiedzieć, że w pewien sposób no, każde czasy są bardzo podobne do siebie i powiedziałbym tak, że jeżeli nauczyciel potrafi zadbać o swój autorytet, jeżeli uczniowie widzą w nim takiego no, przewodnika duchowego, kogoś, kto jest im życzliwy, kto żyje przede wszystkim tymi wartościami, które usiłuje im wszczepić, to ja bym się nie obawiał o to, że nauczyciel nie będzie miał autorytetu. Dzieci rozpoznają bezbłędnie i idą za kimś takim, cenią sobie.
I może jeszcze na koniec to, co wszyscy Państwo pewnie dobrze wiecie, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Czego nie nauczymy naszych dzieci, kiedy są małe, kiedy patrzą na nas, kiedy chłoną, kiedy naśladują nasze zachowanie, to trudno potem wymagać, żeby ten dorosły tak czy inaczej się zachował. Mhm.
Z tyłu tej książki Sowa mówi tak. Źle zbudowany dom można rozebrać, zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz. Jan Władysław Dawid.